Pyzydyry, ryzygyry.
Uwaga! Czasem rzucamy mięsem!
Tartak, ty masz specjalną wiadomość tutaj dla wszystkich słuchaczy w Polsce, teraz powiedz.
Nie dla wszystkich słuchaczy, ja do ciebie dzwonię, żeby się dowiedzieć, co ja mam powiedzieć.
Drzewo morwy.
No. Co?
Drzewo... To dla słuchaczy, taki był kawałek.
Aha, okej, okay. Dobrze.
Ryśka,
Tartak, jedziesz.
Ja do ciebie dzwonię, bo ja się chcę dowiedzieć, co ja mam powiedzieć. Są jakieś życzenia urodzinowe do przekazania.
Okay. Tak.
Dla kogo są życzenia?
Wyobraźcie sobie, że jest taki podcast, co się nazywa Rozgrywka. I tam są ludzie i oni też nagrywają i mówią do mikrofonów i wszyscy słuchają tego i potem komentują, tak samo jak nasz podcast.
I jak im to idzie?
Idzie im bardzo dobrze, bo wyobraźcie sobie, że oni już tych odcinków mają 300, a tak naprawdę to 400.
Młodzie, moment, wróć. Albo się ma 300 odcinków, albo się ma 400 odcinków.
Ale jak czasami ja mam... jest się tak zajebistym, że się ma 300 albo 400.
Jak ja mam komuś życzyć, to ja muszę wiedzieć, czy ja mu życzę 300
jak
czy 400.
Jak jest rok przestępczy, odcinków. To mają 400.
Tak, dokładnie.
Tak wiedziałem. Nikt nie narucha 100 odcinków w jeden rok.
A jak luty ma 28 dni, to jest normalnie, mają 300.
Tak, więc jest 300 odcinek podcastu Rozgrywka w tym momencie, ale oni mają też różne tam spin-offy, jakieś sequele, prequele, grube rozmowy i tam było 100 takich dodatkowych odcinków.
Czyli no. Na drobne się rozmieniają.
No tak można powiedzieć trochę.
Dobra. Ale tak mimo wszystko... Nie idzie. No.
Ja bym powiedział, że to bardzo gratulujemy tego wyniku, bo to jest piękny wynik i chyba życzymy, albo na pewno, przynajmniej ja życzę, nie wiem jak Tartak, jeszcze co najmniej z 300 kolejnych.
Ja chcę tylko zapytać, jak to jest, że oni nagrywają krócej i mają 400, a my nie mamy 400, gdzie został popełniony błąd?
No prawdopodobnie gdzieś tam jest jakiś, nie wiem, mobbing może, albo przymus.
Hamulcowy jakiś jest, tak? Na
pokładzie hamulcowy, gdzieś jak
hamulcowy. Jest jakiś hamulcowy.
Ktoś nam ukradł 100 odcinków.
To nam tak. Blokuje progres, no.
Rozgrywka, dobra, przestań no. Blokować nam progres.
No. W takim razie ja życzę wszystkiego najlepszego z okazji 300 albo 400 odcinków.
Tak.
Wojtek, ja życzę kolejnych 500 odcinków podcastowi Rozgrywka.
Pięknie.
Lub 300.
Temu podcastu.
Prawdopodobnie 400.
No, to mówiliśmy my, ludzie z Formogatki.
Ja mówiłem, dzień dobry.
Dobranoc.
Wszystkiego najlepszego z okazji 300 odcinka dla Rozgrywki. Podcastu, który dosłownie zmienił życie wielu słuchaczy, w tym i moje. Dziękuję za wiele godzin dyskusji w wyjątkowej atmosferze, za najlepsze imprezy społeczności na świecie, za dodanie odwagi i inspiracji do tworzenia własnych treści, za możliwość publikacji growej grafomanii na waszych internetowych łamach i oczywiście za każde zaproszenie i wspólne nagranie. Ale przede wszystkim za to, że na przestrzeni lat dzięki wam mogło się ze sobą poznać wielu cudownych ludzi, z których wielu do dziś pozostaje przyjaciółmi. Gratulacje, jeszcze raz wszystkiego najlepszego i cóż, kolejnych 300 odcinków.
Siemka, tu Hader. Panowie, na ten 300 odcinek chcę wam podziękować za pierwszych 299 i mam szczerą nadzieję, że wytrwacie i będziecie dalej nam dostarczać świetnego kontentu przez przynajmniej następnych 300 odcinków. Trzymajcie się, hej.
Serdeczne pozdrowienia z okazji 300 odcinka Rozgrywki. Tony boomer shooterów dla Preza, niezawodnego oświetlenia liniowego dla Deusza, mniej zdraćka dla Maćka i więcej steamowej miłości dla Kaza. Niech kolejne 100 nagrywa wam się z przyjemnością.
Cześć, tu Arek Kamiński z serwisu Arn.eu. Słuchacie właśnie okrąglutkiego 300 odcinka niesamowitego podcastu Rozgrywka. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i życzenia kolejnego 1000 dla zespołu. Wychylę dziś kieliszek soku za was i za Kuldana, który choć już nie w uszach, zawsze pozostanie w moim serduchu.
Cześć czołem, witajcie na Rozgrywce odcinek 300. Ja nazywam się Pres Perez. A ze mną dzisiaj jest Deusz.
To jestem ja.
Kaz.
Dzień dobry.
Razer.
Siema.
Realizatorem dzisiejszego odcinka jest Stanisław Tips Wiertelak.
Ja jestem w tyłu i tam będę sobie operował.
Także zaczynamy odcinek jubileuszowy. I zanim przejdziemy do historii powstania podcastu Rozgrywka, ja myślę, że Deusz jest wszystkim winien pewne wyjaśnienia, jeśli chodzi o numerologię odcinków.
Aha, tak, bo odcinki miały być numerowane, specjalnie przekładaliśmy część odcinków, żeby odcinek 300 był odcinkiem jednocześnie 400 łącznie ze wszystkimi specjalami i bardzo mocno zasugerowałem się opiniami korporacji, czyli Spotify'a, który twierdził, że nie licząc tego odcinka mamy 399 odcinków, czyli ten by był 400 odcinkiem jakimkolwiek naszego podcastu, a łącznie 300. Natomiast jak robiłem statystyki do tego odcinka, to się okazało, że ten odcinek jest 400. Teraz nagrywamy 409 albo 10 odcinek łącznie, bo prawdopodobnie Spotify nie wczytywał jakichś odcinków specjalnych. Ale
czyli research nie wyszedł.
To jest... RSS-a. Ale już nie wiem, nie chciałbym się sprawdzać, które nie są zaczytane.
Ale nikt by tego nie policzył.
No właśnie.
Mogliśmy utrzymywać tę wersję, nie mówić, nikt by tego nie
ale
sprawdził.
W naszym intrze Forum Ogatka mówi o tym, że to jest 300-400 odcinek rozgrywki.
No właśnie.
I tak zaczął się ten podcast, więc teraz trzeba było to wyjaśnić.
Ale nazwiemy go 300-400, nie?
Oczywiście, że tak.
To jest 400 odcinek.
Trzymamy się naszej wersji.
Ja wam potem mam listę tych specjali, to wam może
powiedzieć. To się dublują, to się nie liczy.
Powiemy, których 9 można wyciąć z oficjalnej.
Albo nie słuchać.
Także to jest 300-400 odcinek rozgrywki numer 409 tak naprawdę, ale cofamy się do pierwszego odcinka i do historii powstania podcastu Rozgrywka. I który to już raz, dokładnie.
Wspaniale!
Idę spać.
Tak, ale Maciek, ta historia też ciebie dotyczy.
To jest w telegraficznym skrucie historia.
Tak, jak zawsze. Jak zawsze, jak najkrócej się da.
Czyli
był 85.
W 2010 roku wiele podcastów nowych powstało. Chyba nie, rok wcześniej powstała Forum Ogatka.
Tak.
W 2010 powstali Niezgrani. I była wielka emigracja wielu osób z Poligami na nową stronę, która się nazywała niezgrani.pl.
Znaczy, bardzo mi się podoba pojęcie rynku podcastowego, gdzie wymieniłeś 3 w roku podcasty,
bardzo wiele
powstaje, gdzie teraz na Spotify jest 60 tysięcy łącznie podcastów.
No ale tam
jakoś
trochę
tak.
Więcej tam było, tylko że rzeczywiście było tego mniej. Fantasmagieria jeszcze była. W każdym razie ta historia dotyczy właśnie niezgranych, bo myśmy tam trafili na forum wtedy. Pamiętam, że ja byłem jednym z pierwszych użytkowników, Deusz był jednym z pierwszych. Nie wiem, czy Maciek też dosyć szybko nie doszedł.
Tak.
Preza tam w ogóle nie było.
No oczywiście.
On cały czas grał na PC-tach, a my wtedy chyba w większości nie.
Forum też na PC-cie czytałeś.
Forum, tak, no to prawda.
No widzisz.
Nawet mam jeszcze tego PC-ta. Mam jeszcze tego PC-ta, więc wszystko prawilnie.
Kompatybilny z PHP,
tak.
By przemysł.
Windows, nie pamiętam, chyba 7. Nie pamiętam, jak tam jest. W każdym razie. Na tym forum pojawił się pomysł, żeby stworzyć podcast forumowy i ten podcast forumowy, o tym pomyślałem ja i o tym pomyślał Marcin Chływa, czyli Szelak, czyli pierwszy, jeden z pierwszych naszych nagrywających. I tam skontaktowaliśmy się jeszcze z innymi osobami, które by wyraziły chęć nagrywania. Jednym z nich był Adam Dubiel, czyli Etno, i on też był tam użytkownikiem forum. Ja go poznałem wcześniej, graliśmy sobie wcześniej w online gry. Między innymi, uwaga, w Portala, tak, dwójeczkę.
Grałeś online w Portala dwójkę?
Tak, na PlayStation, ja na PlayStation 3.
Tak, online podejrzewam.
Na PlayStation 3 z tą badziewną słuchaweczką, a przy...
Co? Ale się zniuśniałeś.
Jak podcast. Ale słuchaj, to wtedy właśnie, bo ta słuchaweczka od PlayStation 3 była tak wkurzająca, że jak się zaciskałem na uchu, to mi po prostu ucho pękało po pewnym czasie. A wtedy tak, pamiętam, że próbowaliśmy później przez Skype'a jeszcze się łączyć, ale zawsze były jakieś problemy. Natomiast ukończyliśmy tę grę. I kolejną osobą, która się do nas zgłosiła, o której myśleliśmy, bo pamiętam, że chyba wtedy wszyscy głównie graliśmy na PlayStation 3 w tej trójce, a był jeden użytkownik forum, który się pozycjonował jako wielbiciel Xbox. I to był Deusz. I mieliśmy tak pomysł, było, żeby zaproponować Deuszowi właśnie nagrywanie, ale Deusz sam do nas napisał, nie pamiętam czy do Marcina, czy do mnie, napisał CV.
On był nieletni,
którym,
no właśnie.
Tak, nieletni, w którym stwierdził, dlaczego warto go wziąć na nagranie, i zaczęliśmy. Jeszcze dołączył do nas jeden użytkownik, Max chyba miał taką ksywkę, to był w ogóle jego jedyny występ na...
Teraz już nie nagrywa, bo prowadzi sieć restauracji Tex-Mex.
Być może. Żarty, Preza. No i co?
Poznał Texa, a nie razem z Texem. Prowadzi Tex-Mex.
Poznał Texa. Okej. Okay. Dobra, no i nagraliśmy w pewną niedzielę listopadową pierwszy odcinek, który został po paru dniach wrzucony
na Apple. Ja chciałem tylko powiedzieć a propos pecetowych, że ja nagrywam na Linuxie.
Tak. Zawsze byłeś alternatywny.
Tak.
Dziwny.
Czyli zobaczcie to, nie ogrywał konsolę Microsoftu, ale nagrywał na Linuxie.
Pierwszego Windowsa, no dobra, nie licząc jakiś tam w domu 95 chyba tata miał na komputerze Windowsa, ale tak w ogóle to pierwszego Windowsa to miałem dopiero jak byłem pełnoletni. Także całe życie Linuxiarz.
To było 5 lat temu, jak został pełnoletni.
Tak.
No i co, zaczęło się właśnie w tym 2010 roku, odcinki były, pamiętam, co tydzień, chyba w niedzielę właśnie nagrywaliśmy te odcinki. I tak sobie to leciało, dołączali nowi użytkownicy, nowi nagrywający, tacy właśnie jak Maciek zaproszony, który pamiętam, że mu się nie podobały te pierwsze odcinki, a później dołączył, nie wiem, na forum.
To mu się nagle spodobało.
I dołączył.
W końcu jakaś jakość.
W ogóle też pamiętacie, te pierwsze nagrania były fatalne pod względem jakościowym. Myśmy to na Skype'ie bodaj nagrywali wszystko.
Na rejestratorze dźwięku.
Miałeś ten mikrofon z nałożoną...
Tak, miałem mikrofon z nałożoną
ten za 9 złotych, który każdy miał.
Z rajstopu.
Tak, w ogóle pamiętam, że to była zmora tych podcastów w tamtych czasach. Że one wszystkie fatalnie brzmiały, po prostu tragicznie. Poza podcastem, który od razu tam Dawid Maron stworzył w ten sposób, żeby to brzmiało bardzo dobrze.
Stawiaj na jakość.
I chyba Nieczyste Zagrywki, wtedy jak to się nazywa, bo tam na nazwa była Nieczyste dwie nazwy były, nie pamiętam, która była pierwsza.
To było Nieczyste Zagrywki, potem był Niezatopiony.
A, dobra, właśnie, Nieczyste Zagrywki, to oni tam w studio nagrywali, to już mieli inaczej. I ta jakość, z tego co pamiętam przynajmniej, to był zawsze w studio. To była lepsza. No a u nas zaczynało się tak siedmiężnie. Pamiętam, że w 2011 roku pojechaliśmy na Gamescom i to było też takie fajne spotkanie, bo cała ta nasza czwórka wtedy, czyli ci główni nagrywający, byli pierwszy raz.
Wtedy nagrywaliśmy pierwszy odcinek na żywo.
Tak, i właśnie to jest nasze drugie nagranie.
To jest drugie nagranie w historii rozgrywki.
Nie, to jest trzecie nagranie w historii rozgrywki na żywo, bo myśmy z Maciasem raz u mnie na chacie nagrali we dwóch. Był duocast.
A i we dwóch.
Jak przyjechałeś po świętach, zostałeś na Sylwestra.
Pamiętam to, tylko myślałem, że oni byli zdalni, a to byliśmy tylko my.
Tylko my dwaj byliśmy. Do trzech razy sztuka, słuchajcie.
Da się odsłuchać ten odcinek z Gamescomu, ja go opuściłem nawet.
Ale on jest trudny do słuchania, bo tam jakby chyba na komputerze tym nagrywaliśmy.
Tak, na otwartym laptopie.
I pamiętam, że my z Deuszem mieliśmy taką bekę przez długi moment,
Bo myśmy trafili na mistrzostwa StarCrafta, jakiś tam odcinek.
To nie StarCrafta, to nie było w LoLa?
StarCraft to był.
Tak? Na 100% to był StarCraft.
Wiem, że myśmy nie czaili, o co chodzi.
Bo tam było jakieś kolejkowanie zadań i tak dalej. Więc myśmy wstawali i klaskali, jak wszyscy wstawali.
Tak. Tam było, wiecie, to był ten początek takiego grania. Znaczy jeden, pamiętam, że dla mnie to było w ogóle coś nowego, takie granie online, jakieś
13 lat
widzowie, tego. Tak, oglądanie tego wszystkiego. Pierwsze lata e-sportu na poważną skalę, więc dla nas to było coś nowego i my w sumie bekę kręciliśmy z tego, kiedy chyba Adam o tym opowiadał i pamiętam, że my się kładliśmy ze śmiechu i musieliśmy zasłaniać rękoma twarze, żeby tego nie było słychać, a pewnie i tak słychać.
I tak zostało nam do dzisiaj wszystkim.
Tak, więc dlatego ja się boję tego nagrania, bo...
Ale już nie zasłaniamy twarzy przynajmniej.
No może być też różnie pod względem właśnie.
Nie, humoru. zaraz się rozkręcimy.
A jeszcze tylko jedna rzecz. Widzisz, mówiłem, że krótko będzie. Posłuch mi do końca.
Nie chciałem ci przerwać.
Nie, żartuję. Ale jeszcze był ważny moment i ten ważny moment chyba dokładnie przypadł na 80 odcinek i właśnie jeszcze Kuldan dołączył w międzyczasie. W 80 odcinku mnie zabrakło. Jakoś tam to było to bez królewy tak zwane.
No ta.
I właśnie wtedy wyszło, że nam chyba najlepiej się znaczy wy to zaczęliście,
bez
że
ciebie,
lepiej nie nagrywa. I kiedy już wróciłem, uznałem, że rzeczywiście na tym, że te podcasty na luzie są lepsze. I od tego czasu skończył się research, skończyły się
monologi. Nie, na Bez Królewy też się zmieniła jakość nagrania, bo zaczęliśmy nagrywać każdą oddzielną ścieżkę.
Tak.
I ja zacząłem robić montaż.
Właśnie, bo ja wcześniej montowałem, a ty później zacząłeś
montaż. Od tego to
były Bez Królewy mikrofony zresztą.
Tak, zaczęliśmy kupować mikrofony lepsze, to wszystko brzmiało lepiej. Pojawiły się te słowetne intra, za którymi ja tęsknię bardzo mocno, bo to było Mistrzostwo Świata. No ale wiemy, jak to wyglądają te kwestie różnego typu biznesowe i... No, nie za bardzo już dzisiaj możemy sobie na to pozwolić, a szkoda, bo to też pamiętam, że wielu słuchaczy, no nie wiem, czy wyrosło na tym, ale wyrosło. Mega im się pod... No tak, niektórzy... Nie pamiętacie, jak byliśmy na przykład na pierwszym rozgrywka party, to też byli ludzie w wieku nawet młodszym niż Deusz, którzy nas słuchali.
Nawet tacie.
Czyli niektórzy też wyrastali.
I ciekawe jest to, że w ogóle mieliśmy przez ostatnie lata napływ zupełnie nowych
ludzi. Tak, mieliśmy ich.
nie? Też młodych ludzi w ogóle, którzy...
No tak, 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 wiekowo.
Się... Zaczęli napływać przez ostatnie kilka lat dopiero znowu, nie? Kolejna fala słuchaczy, których wcześniej nie było tutaj z nami.
Tak, tak. No tak, bo po komentarzach widać, że ktoś słucha od dawna i na przykład od 6 lat albo coś takiego, bo to, tak, jest, tak. W sumie, bo to jest szmat czasu, ale w perspektywie 13 lat to jest...
Wiesz, to tam...
13, tak, 13.
No, 14 już prawie.
No, prawie 14, no to jest mało, nie?
Ale to też pamiętam, że były różne takie około podcastowe inicjatywy, różne grupy na Facebooku. Przecież najpierw byliśmy na tym forum Niezgranych, później ci Niezgrani troszeczkę zmienili swoje oblicze. Przeszliśmy na Facebooka. Na Facebooku zaczęło powstawać kilka grup. Pamiętacie na przykład Porno Rozgrywkę?
Nie,
nie, nie.
O czym mówisz? Co?
Ale to była zabawna grupa, na której... To
był... Zabawna!
Miałem się powiedzieć... Dzieliliśmy się zainteresowaniami.
Ja bym się powiedzieć, że to był... Wbrew, to nie była grupa, tylko to był ruch oporu bardziej. No, sposób walki underground. Z Facebookiem.
Tak, był... tak, bo myśmy zaczęli w tym momencie cenzurować na grupie facebookowej właśnie różne zdjęcia i
bo Facebook wpisy. Zaczął wysyłać tak. Powiadomienia, że usunie grupę. W sensie, bo to tak. Wtedy, jak Facebook zaczął rozpoznawać...
Ale to nie mówmy, że tam było coś tragicznego, bo nie było na tym.
Nie, wrzucaliśmy swoje nagie zdjęcia i się zainteresowaliśmy.
A, to tak, tak,
tak, tak, ale jakby chodzi o to, że Facebook wyłapywał wszystko, w sensie, no, tak. Cokolwiek, co jest jakby golizną, więc
i pamiętam, że właśnie nie pamiętam dlaczego, Grażyna Wolszczak stała się tym takim
stała się, memem. Tam coś było.
Pani Grażyna. Nie,
pani Grażyna, dokładnie. Tak. Były przeróbki, jak pani
która
Grażyna.
Która przytula iPoda
tak, z tej sesji fotograficznej, w której wraca taksówką skądś tam, czy też limuzyną, jedna piersi jej wypadła w ogóle na wierzch i pani Grażyna ma iPoda z rozgrywką na słuchawkach.
Tak, pani Grażyna się teraz dowie tego wszystkiego i sprawdzi.
Ale też bardzo zawsze fajne były spotkania, czyli rozgrywka party, które były w Warszawie, tak? Za każdym razem były w Warszawie.
Tak, tak, za każdym razem.
Zaczęło się właśnie od takiego skromnego lokalu w kurwa, Alibaba.
Biba.
Biba
to była.
Biba.
Na Jana Pawła chyba.
To, no właśnie, i tam był taki lokal chyba, w malutki. Którym miało wejść 70-60 osób, a okazało się, że tak dla 30 to max. A przyszło, my nie spodziewaliśmy się tłumów, przyszło pewnie z te 70-80 osób. I pamiętam, że po prostu większość stała, jeszcze była zima?
To było w październiku.
Zimno było.
Było zimno, na pewno było zimno wtedy.
Dlatego ja szybko poszedłem.
Tak, ja właśnie na przykład preza kompletnie...
Pamiętam cokolwiek, tak. Pamiętam, że ludzie wsadzili mnie do taksówki i pojechałem. I dzięki temu był mniejszy tłok.
Tak? I dlatego chciałem się później załapać do rozgrywki.
Jak to już było, to już nie. Pierwsza partia, to ja już z wami też nagrywałem.
Tak? Czy nagrywałeś? Tak.
Nie, jako jakiś stażysta, gość, coś tam?
Chociaż to był 2014. Nie, to był 2014 rok.
To byśmy się chociaż przywitali, a ja nie pamiętam tego.
No i jak, mamy nawet zdjęcia
mamy
razem.
Mamy zdjęcia?
Jesteś już stary. Nie pamiętam. Nie, bo to było tak, że faktycznie do was pisałem, ale w tym czasie już chciałem też jakieś rzeczy z wami nagrywać. Rzeczywiście to był październik 2014, a od 2015, tak. Zacząłem z wami regularnie, bo pamiętam, że jedną z takich dużych rozgrywek, na których ja byłem, była ta rozgrywka, gdzie była dyskusja o Fury Road i o trzecim Wiedźminie. Czyli to było w okolicach maja 2015. Wtedy ja już wszedłem jako stażysta i do dzisiaj tym stażystą jestem.
No tak, ale ten pierwszy...
Czyli masz rację, rozgrywka party, to możliwe, że ja tam gdzieś tam raz wystąpiłem gościnnie, albo sobie teraz wkręcam tylko. Nie?
Być może. Nie, powiem szczerze mówiąc.
Zobacz, to już zaraz będzie 10 lat, jak ja z wami nagrywam.
Tak, nie? To jest kosmos. Ale też jest właśnie to, co chyba Deusz wspomniał, że jest cały czas są nowi ludzie, którzy słuchają tego podcastu i ja to widzę chyba najpełniej, dlatego że co jakiś czas organizowane są spotkania tutaj w Poznaniu, właśnie, bo jesteśmy w Poznaniu, w miejscu, gdzie się rodziła rozgrywka.
Prawie. Kilka kilometrów z tego
kilka
miejsca.
Kilometrów. I organizujemy sobie takie mniejsze spotkania w Poznaniu. No i co rusz ktoś nowy przychodzi i zazwyczaj pada pytanie właśnie tam od kiedy ktoś słucha i czasem padają odpowiedzi na przykład, że 2 miesiące, a od zeszłego roku. Czyli to wcale tak nie jest, że mamy tylko bazę
słuchaczy. Na logikę, ile rzeczy oglądasz, nie wiem, czy albo słuchasz 13, albo 14 lat.
Tak, ale jednak jesteśmy, to już, nie wiem, może moje wrażenie, że podcasty trochę spadają i wchodzą w ten rejon niszy internetu.
To jest tylko nasz wrażenie. To tylko nasz podcast.
No bo teraz są te kryminalne, w sumie modne.
Jest, bardzo, bardzo są modne teraz podcasty.
Nawet growe.
No, ale Deusz ma dzisiaj garść statystyki. W sumie u nas to nie jest tak, że my pikujemy, tylko że my właśnie... jakoś cały czas
się, no nie, ale przyjmujemy się prą do góry, my utrzymujemy poziom.
Tak jest, dokładnie. My
to nie jest pikowanie sensu stricte.
Nie no, już teraz jak nawet na Spotify'u można, Spotify w ogóle wprowadził, Spotify ma własną w ogóle monetyzację. To się można się nawet hostować. Można się hostować nawet na Spotify'u. Moglibyśmy nie płacić naszego serwera, ale my jesteśmy niezależni, więc będziemy do końca świata płacili.
No jasne.
I będziemy mieli RSS-a, nie będziemy oddawali praw autorskich.
Nie oddamy duszy.
Korporacjom. To jest raz. No ale nie, no to te liczby to się dość mocno. Tylko to mówię, Spotify na pewno dużo daje, bo większość ruchu mamy na Spotify'u. Jak, nie wiem, 7-8 lat temu, a tak naprawdę na starcie, to myślę, że w ogóle 90% ruchu albo 80% to był w ogóle iTunes. W sensie, no tak naprawdę Apple wypromowało, w sensie, albo nie wiem, jakoś tak w Polsce, ale u nas to ale było... Wszystkie podcasty, zawsze był płacz, że nie są na iTunes,
tak,
bo wszyscy
tak,
słuchali na iTunes.
Dokładnie.
I nawet statystyki serwera, bo my od zawsze mieliśmy swój własny serwer, i się zobaczyło, no to urządzenie Apple'a, a teraz to jest naprawdę no, promil, no może nie promil, no, ale pojedyncze procenty, mhm, to są użytkownicy, to jest Apple, bo nawet jak ktoś ma Apple, to nie używa Apple Podcast, tylko używa Spotify'a do słuchania, nie? Plus jeszcze cały czas mam masę boomerów i dziadersów i wciąż znaczny procent
ściągają MP3 ze strony.
Tak,
yes!
Tak, no i to jaka ilość? To jest prawie 20% osób gdzieś, którzy...
Albo
przez przeglądarkę, no bo to nie jest rozgraniczalne. Czyli no albo klikają tak przez przeglądarkę, bo mamy tego playera, albo to jest taki ruch organiczny prosto z naszej strony. Nie?
To nawet ja nie jestem takim boomerem.
To już jest
podcastu.
A propos tego, że na iTunesie mieliście jakby największą liczbę, słowo podcast powstało od tego, że się tak używała iPoda do słuchania podcastu.
Tak jest.
To jest przerobienie słowa broadcast, więc to jest słowo, które powstało tylko i wyłącznie do materiałów na... Apple.
Na pewno Steve Jobs wymyślił.
Ja jestem ciekaw, czy w ogóle
tak,
to Spotify
ale Apple jakby trochę oddało, w sensie no, nie są tacy tak typowi, że jak mówicie teraz o podcastach, to się mówi o Apple tak, i o Apple Podcast tak, i że oni są taką platformą.
To nawet widać w interfejsie tej aplikacji, bo ja czasami sobie wchodzę na przykład przejrzeć jakieś opinie o podcastach i wchodzę też na nasz podcast, to tam są po prostu ogólne opinie do całości, jako całości podcastu Rozgrywka, a nie możesz komentować sobie poszczególnych odcinków. Tak jak na przykład na Spotify'u mamy, że mamy komentarze pod kolejnymi odcinkami. To na Apple na przykład ostatnia recenzja dla nas jest chyba sprzed 2 lat, czy sprzed 3. To już pokazuje, że tam troszeczkę zawodzi.
Może ten ruch przeszedł.
Apple umiera.
Ruch przeszedł, ale interfejs troszeczkę też zawodzi, bo jednak, no chyba, że ja nie wiem, Adeusz, też nie patrzyłeś, czy tam można uruchomić komentarze pod danym odcinkiem. Wydaje mi się,
nie,
że nie.
Nie, chyba tylko ogólne podcasty. Więc... Chyba tylko Spotify ma komentarze pod odcinkami.
No i to jest już coś takiego, to jest, nie wiem, dla mnie to jest taki game changer i pewnie dla wielu osób też, bo słuchają na tej aplikacji i mogą jednocześnie skomentować. Nie muszą dwa razy, wiesz, gdzieś rejestrować się, logować na jakąś stronę, no więc to jest zawsze ułatwienie. Fajnie, że na tym Spotify'u to istnieje i rzeczywiście widzimy, że te komentarze na Spotify'u są popularne.
Tak, dużo jest.
Odcinkami.
Czy bardzo dużo jest niepublikowanych?
Bo
mam aplikację na telefonie, która to obsługuje, bo moderuje, bo każdy komentarz jest moderowany, bo musi być moderowany, więc... Nawet jak to też, nawet jak słuchacze tam napiszą z gwiazdkami coś, K i 3 gwiazdki, to też takiego komentarza nie przypuszczam, bo uważam, że to jest logiczne, że tam jest przekleństwo, więc takich myślę, że publikowanych jest około 70% komentarzy.
To i tak dużo.
No,
tak.
No i faktycznie bardzo dużo jest tych komentarzy. Jest też dużo komentarzy na stronie naszej www, ale już na social media, przede wszystkim na Facebooku, tych komentarzy jest coraz mniej. Nie? Jakby to też widać, że ludzie
też przeglądanie Facebooka jest inne niż dawniej. To ja ostatnio się też zetknąłem z tym sortowaniem komentarzy. Już nie zauważyłem w ogóle ikonki pokaż wszystko. Wszystkie komentarze, tylko jest najstarsze.
Wiele lat temu już.
No, pokaż być może.
Ale nie, ale czasem jest, że widzisz, że są 3 komentarze, klikasz pokaż wszystkie i nie ma komentarzy.
No, a to tak, czasami tak jest, bo jeżeli moderatorzy je usuwają, ale dobra, ale nieważne.
Ważne! Gdzie są komentarze?
Jak wiesz, jak działa Facebook teraz.
To ma znaczenie, bo jednak my wyrośliśmy chyba wszyscy na tych forach internetowych, gdzie te publikacje pozostawały, gdzie mogłeś się cofnąć o, nie wiem, 3 lata i sprawdzić, co ktoś napisał. Na Facebooku to jest nierealne.
Znaczy,
dla mnie to trochę zaorało te interakcje.
No, tak, ale to jest rzeczywiście...
O ile forum się utrzymało 3 lata.
A nie tak jak forum rozgrywki.
No tak,
to ale to wiesz, działało. Mogłeś zrobić backup do pliku TXT i teraz
no, masz. No, no.
Kogo obchodzi, wiesz, 8 lat temu dyskusja
czyjaś
o czymś,
opinia,
nie?
To jest bardzo ważne.
Właśnie, kogo obchodzi czyjaś opinia.
Przypomnę, że w pierwszym odcinku Kaz wieszczył, że Kinect zniszczy branżę gier wideo, także
podsumuję. Ale widzisz, a to jest też takie, jak to się ludziom zmienia, bo na przykład dla mnie, mi dzisiaj osobiście, brakuje Kinecta. Brakuje mi tego typu rozrywki, która nie jest nastawiona na, nie wiem, na przyszłość branży, ale to ma być stricte rozrywkowa VR. Rzecz na imprezy. Tego nie ma.
No nie, a, VR, na imprezy. Gdzie? Na imprezy. No, na imprezy to już Kinect inaczej, rzeczywiście.
Jest znakomitą alternatywą.
Nie, prezes się z VR-em na imprezę dobrze bawi, ja pamiętam.
Nie, no, oczywiście.
Super na imprezie prezydenta
tak, pograć. Tak, to może jakieś statystyki, Amadeusz?
Świetnie się bawiłem.
Skoro jesteś taki mądry.
No właśnie.
Tak, to ja wam powiem jakieś statystyki.
Z głowy dawaj, nie z telefonu.
Podliczyłem. Wziąłem RSS-a, w końcu wziąłem się za siebie z okazji 300 odcinka i policzyłem wszystkie statystyki z podziałem na poszczególne serie, które mieliśmy. I żeby było, tutaj nie mamy werbli do zagrania, ale żeby było, zacznę od naszych serii dodatkowych. Dokładka, wyszło 25 odcinków dokładki, łącznie dokładka trwa ponad 50 godzin, 50 i pół godziny. Jakbyście chcieli odpalić dokładkę teraz, no to
dwie
ponad dwie doby non-stop byście musieli słuchać dokładki. Grube rozmowy, 41 odcinków, więc też solidnie, 70 godzin równo.
Ciekawe.
To już można umrzeć w 70 godzin.
Teraz uwaga, dwa odcinki średnio przyjętego pierdololo. To jest łącznie 8,5 godziny.
Jak średnio. Jak średnio.
Mieliśmy jeszcze 4 odcinki podcastowego Dnia Dziecka, to jest 11 minut.
No, to było shorty.
Wiadomo. Rozgryszamka, 7 odcinków, jeszcze jak Adek z Kuldanem nagrywali. Tam nawet chyba Kubar gościnny był w jednym odcinku rozgryszamki. To jest 14 ponad godzin. Samej rozgryszamki. I teraz tak, mieliśmy taką serię jak specjał rozgrywki, pisany sy, p, e, c, i, a i eł, jak nasze polskie eł, więc to było i to było 16 odcinków i to jest 40 godzin ponad specjałów rozgrywki. Ja już nawet nie pamiętam, o czym były te specjały, nie
o
pamiętam
tym
tej serii.
Specjale.
I teraz tak, mamy jeszcze niesklasyfikowane odcinki. Wśród niesklasyfikowanych odcinków są dubbingi konferencji, nie wiem czy pamiętacie, dubbingi konferencji, tak, były, na E3 robiliśmy dubbingi. Nie wiem czy pamiętacie, ale super mieliśmy grę RPG, w to też się wliczę. Tak, pamiętacie, było. Graliśmy w Cthulhu i to też było. Jest opublikowane, można sobie posłuchać, bo to się nie zestarzało. Ale co więcej, mieliśmy na przykład odcinek, który się nie zalicza do specjali, bo był zatytułowany Rozgrywka Rogue One, specjał, ale jako specjal bez ły.
Po angielsku.
Więc, tak. Ale z kolei o Gwiezdnych Wojnach mieliśmy rozgrywka special, pisany przez Esz i L.
Gwiezdne Wojny, się nam trochę
Przebudzenie Mocy. Mamy parę takich odcinków, które miały jedną serię i tego jest łącznie 38 godzin.
38 godzin randomowych.
A masz tam na przykład AXL?
Nie, bo to jest inny ten, inny RSS, więc widniecie jako inny podcast.
Kurczę.
No AXL-u ile było odcinków?
Ojej, wydaje mi się, że też około 10.
Możliwe.
No, no podobnie.
Ale pewnie. Cały czas jak coś mam statystyki, bo jestem właścicielem tego podcastu oficjalnie. Rozgrywka. Do tej pory 299 odcinków. Łącznie. Podać wam dobra, godzin. Ktoś ustawi ile godzin?
Nawet nie będę 200 próbował.
200 odcinków po 3 godziny. 300 odcinków po 3 godziny.
Blisko.
Ja a niektóre ale odcinki miały 5 i 6
ale,
godzin.
Ale niektóre miały... Ale jesteś bardzo blisko.
Jeszcze raz ile?
Nie, no odłóż kalkulator.
299 odcinków, jesteś bardzo blisko, bo to jest 988 godzin.
Czyli 1000.
Ponad 41 dni. No stop, jakbyście teraz odpalili...
To już na pewno można wrócić.
To Jezus na pustyni by się nie nudził.
Tak, no, gdzieś koło 12 godzin, żebyśmy doszli do 1000.
Jeszcze tylko 11 godzin.
Mogę wam zadzwonić do mojej żony.
Natomiast, jeśli chodzi o średni czas odcinka, to idealnie trafiłeś, bo to jest 3 godziny 18 minut.
Średni czas odcinka.
Tak, średni czas odcinka.
Elegancko.
No jak tam były niektóre po 6 godzin.
No bo mieliśmy te po 5, taką serię
4-5 i takie po 2 godziny, nie?
No i teraz łącznie wszystkiego, co nagraliśmy, ktokolwiek z nas użyczył swojego głosu, to jest 1208 godzin. Co daje 50 dni, nie? Czyli jak ktoś odpali teraz, no to 50 dni non-stop z RSS-a, jakby od pierwszego odcinka, łącznie ze wszystkimi specialami, specjalami, specialami.
Czyli jakbyś spał i jadł, to tak ze 100 dni słuchania masz.
Tak, tak.
3 miesiące ponad.
Niesamowite.
Mało!
To możesz, to możesz sobie policzyć.
3 miesiące tylko!
To możesz sobie policzyć, ile życia straciłeś.
No właśnie, no. Nie? A jeszcze. Aha, jeszcze
dużo,
tak, dużo. A jeszcze przygotowania, jeszcze w te gry trzeba grać.
To Maciek,
o nie, to najgorsze.
Oj tak, bo my zawsze kończymy te gry.
To Maciek razy 4. Jeszcze za czasów intr.
No, no ile się montowało, jest.
No robienie okładek.
No właśnie.
Ale wiecie co, ja pamiętam nawet był jeden taki odcinek gdzieś w okolicy Świąt Wielkanocnych, który wydawało mi się wtedy, że jest tak krótki, miał chyba około 55 minut, że uznałem, że w ogóle nie wypada go wstawiać jako rozgrywka z numerem kolejnym.
Wstyd.
Gdybym go wstawił z kolejnym numerem, no to dzisiaj byśmy mieli 301.
A to co, jakiś Christmas special?
To była rozgrywka After Easter.
After Easter.
After Easter. Mam całą listę.
To jest po prostu kosmos, nie? Że wtedy mi się wydawało, a 50,
50 minut to się zdążymy przywitać i...
Co to jest, no.
Tak, bo mieliśmy jeszcze specjał świąteczny, Christmas special innego roku, także wszystkie specjale świąteczne mają inną nomenklaturę.
Ja ostatnio sprawdzałem ten Christmas special i tak mówię, to było całkiem niedawno. Wpiszę sobie w naszej wyszukiwarce na stronie.
Niedawno.
Znalazłem 2016 rok, 8 lat temu, nie?
Ja.
Ten Christmas special, gdzie gadaliśmy o tych naszych starych ulubionych grach, Maciek pomagał MDK. Nie, to sami swoi byli wtedy. Tak. Ale ten konkretny, pamiętam, że Maciek mówił o MDK, ja mówiłem o Star Wars Rogue Squadron, między innymi Myth the Fallen Lords, wiesz, ale takie stare gry, nie?
Też był super odcinek, nie wiem, czy to był ten, w którym też z okazji świąt Bożego Narodzenia zrobiliśmy odcinek z gośćmi. I po prostu w różne dni nagrywaliśmy te odcinki i to wszystko rozłączyliśmy w jeden i chyba 8 godzin tutaj powstało. I to też było, że każdy chyba był duchem Bożego Narodzenia, coś takiego, taka konwencja. Ale super był ten odcinek moim zdaniem, no niestety jak ktoś miał go przesłuchać za jednym razem, to cały dzień w pracy by stracił.
No, super, zyskał.
Swoją drogą ten dzisiejszy odcinek też jest całkiem ciekawy, bo mamy dwie alternatywne wersje tego odcinka. I teraz jeżeli słuchacie nas jako podcastu, słuchacie sobie tego na słuchawkach, to prawdopodobnie słyszycie też pozdrowienia od naszych słuchaczy, od innych podcastów, od zaprzyjaźnionych z nami ludzi, którzy czasami z nami nagrywają i tak dalej, i tak dalej.
I nie wiecie.
Tak, okazuje się, że mamy.
I nie wiedzą, że siedzimy razem przy jednym stole.
I jest jeszcze druga wersja, która prawdopodobnie pojawiła się w tym samym czasie, bądź też później. Sprawdźcie nasz kanał YouTube, wersja wideo, na której możecie zobaczyć, jak właśnie wszyscy siedzimy przy jednym stole i nagrywamy właśnie u Tipsa, który jest naszym realizatorem i w sumie mogliśmy byli od tego zacząć. Natomiast tak, jeżeli nie wiecie, to teraz już wiecie. Jest wersja YouTube i jest wersja audio. Wersja audio jest dłuższa i bardziej rozbudowana, ponieważ ma te wszystkie zmiksowane do naszej rzeczy.
Na 400 odcinek mam liczyć wersję dłuższą. Czy dwie? Nie.
Obie. Jeszcze licz wersję A i wersję B i wszystko dodaj do siebie i wtedy
jak
mamy...
strony kasety.
I wtedy mamy ten 1000 godzin, Staszek, wiesz?
Tylko... Albo średnio ważoną.
Okay.
Aha, no razy dwa.
No i jest 1000 godzin.
Tylko w wersji na YouTube możecie zobaczyć Banę Cukino, proszę Państwa, z Compendium Secret Service. To było piękne, nie? Że wydawali magazyn o giereczkach i często okraszali go mangowymi rysunkami. To jest coś pięknego. W ogóle nie związane było z grami, bo żadnej nie było recenzji chyba Sailor Moon Secret Service, a tu proszę.
O nie, oni recenzowali też czasami.
A przepraszam, była, ale to na konsolę.
No. Ale pamiętaj, że kompendium jest multidyscyplinarne. Tam jest dużo o mandze, tam jest o książkach.
Tam jest jak napisać grę.
Zresztą Secret Service też pisał o mandze, nie? Przecież cały dział o tym.
Ja trafiłem na kawałek, trafiłem przez Secret Service. Nie?
O, a nawet nie wiedziałem, że były
nawet Cyberpunka
wzmianki.
Przewidzieli.
Przecież oni nawet wydali w pewnym momencie to Anime Gaido, czyli ten magazyn typowo o mandze i anime. Przecież wydali Neo o konsolach, który później... padł i powstało. No,
kiedy my zrobimy magazyn rozgrywka, co będzie w kiosku można pójść i kupić.
A kto będzie robił korektę tekstu wszystkim?
Ty!
No właśnie!
Ale co, ja kiedyś też robiłem korektę.
Słuchajcie, Kawaii było fajne, oczywiście Secret Service też. Świetne były też rozgrywka party, o których dzisiaj wspomnieliśmy. Mieliśmy 6 edycji rozgrywka party, słuchajcie, moi drodzy.
Czekaj, no to Mononoki.
No, Kawaii porozmawiajmy jeszcze.
O Mononoki.
Rocznica ostatniego rozgrywka
chyba party. Tak. I ostatnia rozgrywka party odbyło się w 2019 roku, latem. No i od 5 lat nie było możliwości, ani okazji, żeby taką imprezę zorganizować. Był święty spokój.
No nie, przepraszam, planowaliśmy 2,20 kontenery w Poznaniu.
Tak, miały być kontenery w Poznaniu.
Ale 4 lata temu.
Ale tak naprawdę
4 miały być, tak.
Była zaklepana już miejscówka.
Tak, ja już czekam, ale nikt nie przyszedł.
Taka ze studiów, taka naprawdę dobra miejscówka.
Natomiast mamy dobrą wiadomość.
Natomiast okazało się, że jakiś Chińczyk zjadł nietoperza, tak?
Tak, coś takiego było.
Coś takiego coś
tam,
było
coś tam wyszło, wiecie.
I pięć lat później siedzimy tutaj.
Tak, tak, dokładnie. Tak to się wszystko toczy. Słuchajcie, w związku z czym bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, tylko nie dla nas. Nie, no dla nas oczywiście też. Bardzo długo chcieliśmy to zorganizować, w końcu się udało. Dzięki Krzyśkowi Jarnickiemu, którego serdecznie pozdrawiamy. Na pewno bywalcy innych Rozgrywka Party Krzyśka kojarzą, ponieważ on zawsze nam pomagał organizować te imprezy. I teraz też przyszedł, pomógł i udało nam się, słuchajcie moi drodzy, 7 września 2024. 7 września, czyli 7-9-2024 w Warszawie, w klubie Chaos. To się pisze H4OS, moi drodzy. Już wam mówię, jaki jest dokładny adres.
Po hakersku.
Tak, po hakersku. To jest ulica Marszałkowska 64 w Warszawie.
Centrum.
Samo centrum, blisko do kebaba, moi drodzy. Rozgrywka party 2024, 7 września 2024.
Nie we wrześniu, żeby już nie w roku szkoły. Brawo! Tak, tak, tak. Brawo my, którzy nic nie zrobiliśmy.
W każdym razie...
Udało się.
Udało się. Ludzie, którym się udało.
5 lat na to czekają, że
ktoś to zrobi za ciebie.
Palcem nie kiwnąć. Ale opłaciło się, nie?
Ja byłem w
Wzięliśmy ich na przeczekanie po prostu.
Spróbuj to samo z mieszkaniem teraz. Słuchajcie, byłem w tym klubie, porozmawiałem z menadżerem, będziemy mieli parę atrakcji dla was, między innymi będzie Q&A z nami. Na mikrofonie, chciałem powiedzieć piwo, ten mi powiedział piwo, ja już piwo. My będziemy na mikrofonach, wy będziecie zadawać nam pytania, jest do tego fajna salka, sobie tam pogadamy
będziemy
na żywo.
Będziemy grać w CS-a!
Będziemy grać w CS-a, będą dwa konkursy Deathmatch w Counter-Strike'a na 20 komputerów.
To już przegraliście.
Ale ty nie będziesz grał. Nasi goście będą grać.
Ty będziesz oglądał tylko jak
ktoś gra. Nie, ty będziesz płacił za nagrody.
Okay. No. Nie będzie nagród.
Będą. Dla dwóch zwycięzców turnieju będą dwie rundy po 20 osób.
Pocałunek prezesa. Tak. Ty jesteś prezes, to jest prezes.
Ale generalnie prezes stawia, że powiedział.
Nie, będzie tylko deathmatch na 20 osób, wiesz, bo oni mają serwer, który jest połączony ze wszystkimi kompami z tej ich sali komputerowej i tam po prostu będzie 20 osób jedne mistrzostwa i potem jest, kolejne 20 osób drugie mistrzostwa.
To jest ten nowy 1-6.
To ja się
robię
fajne statuetki dla zwycięzców.
No i widzisz, prezent masz załatwiony, nie musisz kupować prezentu.
Nie musisz nikogo całować. Może musi, zobaczymy.
Z całowaniem się dogadamy, tak jest.
Jak przyjadę do Trójmiasta, będę chciał opiekunkę do dziecka, więc wiesz.
O. Tak, a już wiemy, że się sprawdziłem.
Tak.
Mogę czytać bajki, także...
To jak na rozgrywce.
No. Dokładnie. No, słuchajcie, więc tak, to jest impreza, spotkacie się z nami.
Świętujemy.
Mam nadzieję, że ze Stipsem również nie tylko, na pewno trochę osób się pojawi.
Dziesięciolecie pierwszej rozgrywki. Party świętujemy.
Tak naprawdę, jakie to będzie dziesięciolecie pierwszej rozgrywki.
Jakieś tam gody?
Party.
Krzemowe. Niech będą, krzemowe gody.
I to jest w sumie najważniejsza informacja z dzisiaj.
Tak, można już wyłączyć, już nic lepiej nie będzie.
Do widzenia.
Rezerwujcie sobie czas, to jest sobota w ogóle. Jakby ktoś pytał, to jest sobota, rezerwujcie sobie czas i widzimy się
więc
w Warszawie.
Można przylecieć.
Tak, można przylecieć.
Nawet
można
zawsze mieliśmy słuchaczy.
Wiemy, że niektórzy przylatują. Tak.
Wiemy, że niektórzy przylatują.
I na pewno
nawet
teraz
w Tokio.
Niektórzy się na przykład też wytoczą nad ranem.
A niektórzy nie.
A niektórzy nie.
Niektórych będziemy znowu musieli wsadzać do samochodów, do taksówek.
Ja proponuję, żeby wszystkie tutaj sklepy obok tego lokalu zapatrzyły się w wiśniówkę.
No, wcześniej powiedzieć
problem,
im. No,
to jest duży problem, powiedzieć. Bo niestety tam są aż dwa sklepy spożywcze obok tego lokalu, więc trzeba będzie je zamknąć na czas imprezy po prostu. No i dobra, słuchajcie, no tak to wygląda, moi drodzy, więc newsów dzisiaj nie ma, dlatego, że to jest odcinek specjalny, nie ma sensu tutaj teraz robić researchu i rozmawiać o tym, co tam w internecie ostatnio ogłoszono.
Zresztą nic nie jest tak ważne, jak rozgrywka party 2024.
No więc właśnie.
To są wakacje, to nic nie
dzieje. Otóż to. Rozgrywka party 2024, 7 września w Warszawie. Oczywiście będzie wydarzenie, będą informacje i grafiki na naszych social media.
Bilety będą tanie,
tak jest. Nie będzie biletów. Wstęp jest za darmo, musicie tylko kupować rzeczy za barem. I w ogóle bar będzie całkiem solidnie zaopatrzony i obsługiwany. Jest bardzo dużo rzeczy bezalkoholowych również. Plus będą znowu nasze drinki.
Bez glutenu tam?
Bez glutenu to już musisz jechać do Warszawy i załatwiać, bo ja już byłem, trzeba było mówić wcześniej.
Przybierz od siebie bez glutenu, no. Mleko.
To co, to może pogadamy, mamy taki dzisiaj system, że wybraliśmy sobie po grze, tak naprawdę ja sobie wybrałem dwie gry.
Nie ma tam.
Nie, a jest, ja się nie zgadzam.
A jest, a ja się zgadzam.
Veto.
I, no ja 10.
Ale jedną grę dobrałem tak, żebyśmy wszyscy mogli sobie od niej porozmawiać.
Counter-Strike.
Tak, Counter-Strike. Nie, słuchajcie, to jest, chcieliśmy iść takie bardziej stare gry, takie, które dobrze wspominamy, albo takie tytuły kultowe i nie tylko. No i tak się złożyło.
Ja się boję, czy w to gra.
Sprawdzasz, chcesz zobaczyć, co jest na rozpisce?
Nie, nie podglądaj mu. Nie.
Tu jest, zobacz, tu jest Adam Sandler, trzyma kobietę na barana.
Wiesz, co to jest za filmu? Gra?
Nie, no to nie jest gra. Z jakiego to jest filmu?
Nie wiem.
Ja wiem.
Dajesz.
Nie zadzieraj z fryzjerem.
Tak jest.
Ale nie zadzieraj z fryzjer właśnie.
Zobaczam.
Czekaj, czekaj. Nie gilaj mnie pod stołem?
Miało być gilaj.
Przepraszam, autokorekta.
Nie dał autokorekta. Słuchajcie. Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, czyli po prostu z okazji tam 20-lecia, a tak naprawdę to już po 21 latach od premiery gry Beyond Good and Evil, gry w wielu kręgach kultowej, doczekaliśmy się remastera. I wszyscy czekają na dwójkę od ilu kas? Już od 10 lat?
No, kiedy ogłosili dwójkę? Nie wiem dokładnie kiedy, ale kilka dobrych lat temu.
Przede wszystkim Kaskad czeka. I więcej ja ludzi czekam. Nie znam, którzy
czekają. Nie, no ja zawsze czekam. Przy każdym
już. To ta już i Kaskad czekają.
Ta gra jest takim kultem otoczona od lat. Ja nie rozumiem trochę tego kultu, a rzeczywiście on jest bardzo duży. Pamiętam, jak wydali tę grę na PS3 i na Xboxa 360. Jaki był hype w ogóle, a to przecież było ile? 5 lat po premierze na PS2? Niedużo minęło czasu, a wszyscy byli po prostu mega zajarani tą grą. Ja pamiętam, że ja sam grałem w nią na PS2, na Xboxie 360 i chyba na PlayStation 3 i wiecie, ani razu jej nie skończyłem. Zawsze jakoś tam startowałem i w pewnym momencie odpadałem z różnych względów, także dla mnie osobiście ta gra nie jest jakaś specjalnie kultowa, chociaż nie była zła. Była fajna, miała fajny klimat, miała fajne postacie. Miała dobry pomysł na siebie, ale jednak coś, czegoś mi zawsze tam brakowało, więc chętnie tutaj się dowiem, co takiego ty widziałeś, żeby sięgnąć po 20
po ten tytuł
latach.
Akurat. No bo to się tak po ładnie złożyło, że jak mieliśmy pomysł na ten 300 odcinek, to szukałem jakiejś gry. Oczywiście może Myth the Fallen Lords, a może Nightmare Creatures, czyli te gry, do których zawsze wracam. I teraz nagle...
On kiedyś powiedział, że wraca do Nightmare Creatures?
No oczywiście, tak? Nawet na rozmawialiśmy o tym
trzy razy dziennie,
Christmas
do mnie
Special 8 lat temu, nie pamiętasz? No. W ogóle, ej, hello! W każdym razie to jest ciekawy powrót, bo to jest naprawdę dobry remaster, nie? On wygląda bardzo dobrze, ma nowe oświetlenie, odpicowane tekstury, odpicowane tak. Twarze. On wygląda zaskakująco dobrze, bo jak słyszysz, wiesz, wersja odświeżona gry sprzed 20 lat, to myślisz sobie 4K? I no do tak. Widzenia.
To nie jest tylko podbita rozdziałka.
Szczególnie, że to jest gra, której trudno zrobić remaster, bo to jest typ gry, który się szybko zestarzał, nie? Bo to jest tak. To 3D pierwszy, w sensie, no tak. To jest takie 3D
tam platformy, otoczenie było dosyć
ubogie. Że te gry się po prostu zestarzały, tak. Szybko, bardzo szybko się zestarzały.
Ale on właśnie, to jest może to jest ten powód, że tak ludzie to kochają, bo klimat w tym był naprawdę mocny.
Znaczy klimat fabuła, tam wszystko chodziło o ten świat, nie?
Tak, tak, no. Mówię, że to było takie mocne, ale pamiętam właśnie, że otoczenie było dosyć monotonne z tego, co ja pamiętam, jeżeli chodzi o samą rozgrywkę już później. W
czy chodzi. To zależy, bo to jest właśnie, to jest ciekawe po tylu latach, bo ja grałem w tę grę na premierę, to było tak dawno temu, że już nawet nie pamiętam. No. Pamiętam, że ta gra mi się podobała. No i teraz powrót do niej jest o tyle ciekawy, że ona jest... To jest początek Ubisoftu, który zaczyna eksperymentować nie tyle z otwartym światem, co z takimi, wiecie, większymi lokacjami, które dają ci pole do popisu, z backtrackingiem po świecie, bo musisz wracać do sklepu, w którym będziesz swój poduszkowiec modyfikował, no właśnie, i tak dalej. Trafiasz do lokacji, w których masz questa i potem z tych lokacji wracasz do głównego huba, który jest takim centrum rozgrywki. Do tego masz minigierki.
Muzyka.
Na przykład możesz wejść do baru, w którym dostajesz questa i możesz grać w Cymbergaja. A to jest o tyle ważne, że jak wygrasz z takim ziomeczkiem, z którym grasz tego Cymbergaja, to dostaniesz perłę, a perły tam się zbiera, one są walutą w grze do upgrade'u tego waszego poduszkowca, bo w tej grze się albo biega główną bohaterką, to nazywa się Jade, i wtedy mamy taki platformer z różnymi zagadkami środowiskowymi, plus takim delikatnym, nazwijmy to, hack and slashem, bo on jest jakoś bardzo rozbudowany, ale jest jednym z głównych core rozgrywki. Ty grałeś to,
no
prawda?
Tak.
To jest jedno, a drugie to jest właśnie ta eksploracja w tym poduszkowcu plus walka w poduszkowcu, nie? I powiem wam, że byłem miło zaskoczony, bo ja już jestem zmęczony tymi dużymi światami od Ubisoftu i nie tylko. I gdyby to był taki open world, że teraz Assassin's Creed 156, nie?
Daj spokój. Albo gdyby zremasterowali Assassin's Creed na przykład pierwszego.
A tu to jest miłe, bo ten świat jest ciekawy. On jest taki trochę bajkowy, trochę komiksowy. Tak. Te postaci są różnorodne. Jest jakaś fabuła, która ma cię wkręcić, bo ty zaczynasz pracować z ruchem oporu. Pamiętasz?
No tak, ale tak. Tam całą masz w ogóle, jak się zagłębisz w internet, to tam tyle jest metafor a propos czego to jest w ogóle gra.
Ale to jest tak, wiesz, na siłę trochę te metafory, czy... Rzeczywiście mają
doszukują się trzeciego
dna. Się,
to znaczy one są tak jak z dobrze napisaną metaforą, czyli kurde, wszystko ci się, tak jak z dobrze napisaną teorią spiskową, nie?
Że wszystko pasuje, tak.
Wszystko pasuje, nie? Gdzieś jest ten element, o którym nikt nie wspomina, który nie pasuje, jest prawdą, ale to ci wszystko pasuje, nie? Więc tak. No pewnie trzeba by było reżysera, nawet nie wiem kto to reżyserował, czy tam autora fabuły zapytać o to,
czy faktycznie to by było
na myśli, nie?
Ale no nie, no ta gra na pewno była dobra, na swoje czasy na pewno była dobra. Ale też powiem szczerze,
że... powiem ci, że właśnie...
Tak, ona na pewno jest dalej dobra.
Oczywiście jest trochę archaiczna, chociażby te ekrany ładowania, czy czasami kamera, która się...
Prawda, ale to też zostawi te ekrany ładowania cały czas.
Tak, to jest wszystko to samo, to jest remaster, więc wiesz, te ekrany ładowania zostały. Czasami ta statyczna kamera, która jest upierdliwa, plus konieczność zapisu save'a tylko w miejscach, gdzie możesz to zrobić, nie? No tam nie masz quick save'a, nie masz... Znaczy, autosave chyba jest, ale teraz nie będę się upierał, natomiast na pewno musisz podejść do tych takich systemów, gdzie wkłada się CD-romy swoją drogą, to jest też znak tamtych czasów. I niektóre CD-romy wkłada się po to, żeby odsłuchać na przykład jakąś informację od naszego współpracownika, ale mamy też ten CD-rom od zapisu i musimy normalnie podejść do tego stanowiska, żeby grę zapisać. Nie? No to są takie już naleciały, no okej, gra ma 20 lat, ale rzeczywiście dalej się w nią miło gra, dalej się z nią dobrze spędza tam, czas.
Wiesz, cały czas, nie wiem czy teraz tych najnowszych, bo nie grałem, ale tak jeszcze z 5 lat temu to w Jakuzach funkcjonował też system zapisu przy save pointach. No dobra, można się do tego przyzwyczaić, jeżeli to nie jest za bardzo oddalone od siebie, to daje radę. Z tego co pamiętam ja osobiście, ta gra nie była jakaś szczególnie trudna.
Nie, bo to nie jest trudna gra.
Ona nie była jakaś mega łatwa też, ale nie była szczególnie trudna. Na przykład pamiętam też z tamtego czasu podobną grę, znaczy nie, podobny typ może odbiorcy trochę, Jak and Daxter. Dwójeczka przede wszystkim. Dwójeczka to była bardzo trudna gra, pamiętam tamte czasy i ja chyba nawet jej nie ukończyłem, bo ona stwarzała olbrzymie wyzwanie. I to jest częsty problem z powrotem do starych gier, że one jednak stanowią duże wyzwanie, więc fajnie, że ten Beyond Good and Evil jest taki umiarkowany pod względem.
Tak, masz rację, on jest umiarkowany, bo gdybym ja miał męczyć się na przykład z bossami i gdyby... To wszystko było dużo bardziej wymagające, to pewnie by mi się nie chciało grać. I pamiętam właśnie, zaczyna się gra, dostajesz ten poduszkowiec i chyba pierwszy raz w ogóle nim wyjeżdżasz, zaczyna się walka z takim latającym potworem. Jest inwazja tych stworów z kosmosu, no, pojawia się taki wielki latający potwór.
No już ja kompletnie w ogóle jakieś pojedyncze w ogóle tylko mam mignięcia, że TikTok mam z tej gry, nie? Że gdzieś tylko wskakałem tak naprawdę, nie? Bo...
No i właśnie ten potwór się pojawia i ja dostałem 3 razy baty. I mówię, o nie, to była taka trudna gra, nie chce mi się w to grać, ale mówię, dobra, zawezmę się, no w końcu wypadałoby zobaczyć dalej. I po prostu to była kwestia tego, że musisz się przyzwyczaić, że to jest gra sprzed 20 lat, że musisz kompletnie wyłączyć myślenie dzisiejsze, nie? Tak. Że jak jest napisane, że masz taki przycisk jak turbo, to nie jest sugestia, że możesz go używać, tylko ty musisz go trzymać w tej walce z tym potworem, bo inaczej te jego miny na ciebie spadną i musisz cały czas maszować strzelanie laserkiem piu, 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 nie myśleć, tylko robić to tak, jak robiłeś 20 lat temu. I nagle boss padł natychmiast, nie?
To są jeszcze czasy, w których nie było takiej standaryzacji sterowania postacią i wiele gier wykorzystywało różne, tak. W niektórych się skakało trójkątem, dzisiaj raczej się skacze X-em, patrząc na pada od PlayStation 3, no czy tam PlayStation obojętnie jakiego. No i to był też problem, nie? Że dzisiaj nam trudno się przestawić na to myślenie, a wtedy każdy wiedział, że jak kupujesz grę, to nie wiesz czego się spodziewać. W sumie bez tej instrukcji obsługi często to nie dałbyś rady daleko zajść.
Standaryzacja sterowania to jedno, ale plus to, co twój bohater może robić. Bo teraz jak masz jakąkolwiek taką grę, powiedzmy trzecioosobową, to jesteś pewny, dobra, to którym się kuca, czy tam którym się czo... W sensie nie zastanawiasz się, że w grze na przykład nie ma mechaniki kucania, nie? Tak, że jakby pewne ruchy postaci, pewne mechaniki już są w każdym typie gry, albo w większości typowych gier, nie? A wtedy kupowałeś, czy możesz się okazać, że w tej grze nawet skakać nie możesz, nie? Albo jedyne co zrobisz, to skaczesz, nie? Więc i to w sumie nie było zaskoczenie, że tylko i wyłącznie taka mechanika jest.
No dobrze, tak. Polecasz?
Znaczy tak, na pewno dla ludzi, tak jak Amadeusz, który dobrze wspomina grę, jakbyś miał ochotę sobie usiąść i pobawić się w coś niezobowiązującego, a jednocześnie z takim ciekawym światem, to myślę, że tak, że warto. No i jakby fani już kupili, nie? Fani kupili i w ogóle są szczęśliwi, tym bardziej, że remaster wprowadza jakieś rodzaje zadań, nie powiem wam dokładnie, na czym one polegają, które mają być takim mostem łączącym z sequelem oczywiście, z Beyond Good and Evil 2, który nigdy nie powstanie pewnie, ale taka zajawka. No i ja myślę, że tak, że mimo wszystko polecam, nie wiem jak młodsi gracze, którzy nie są przyzwyczajeni, ale wiesz, młodsi gracze w tej chwili bardzo często sięgają po tytuły, które wyglądają jak 20 lat temu i się steruje nimi jak 30 lat temu i to
są super popularne. Ale Ubisoft jednak może zaskoczy, bo tak okazało się, że takie Prince of Persia, które w życiu bym się nie spodziewał, że dzisiejszy Ubisoft to wyda.
Ale to z początku roku, tak?
Tak.
No tak, ale myślisz, że co, że zaskoczy nas z sequelem BGE?
No dobra, no to jest pewnie zbyt poważna gra, zbyt duży świat, znowu byłby otwarty, no, no ale jest ryzykowne.
Oni ją produkują od 10 lat i nie mogą jej wypuścić.
Nie? No wiem, ale Prince of Persia, przecież ten remaster Sands of Time też już jakiś czas
i przesunęli go o 5 lat.
Go znowu, no.
No więc właśnie tu jest ten strach, nie? Że Ubisoft spoko, ale te ich wznowienia, czy też remake'i starych gier albo sequel'y, jakie zapowiedziałem 100 lat temu, to się nie pojawiają.
Trzymamy kciuki.
Trzymamy kciuki.
W ogóle tak. Sprawdziłem cenę, to jest tylko w sumie 79 zł.
Tak, to jest spoko to jest, cena.
Okay. Szczególnie, że on jest dostępny w Ubisoft Plus.
Od razu.
No tak, tak, od razu, więc jak się ma... Tylko Ubisoft Plus trzeba mieć oddzielnie kupiony. Tak,
chyba
jest.
Ubisoft trzeba mieć kupiony oddzielnie, tak.
Więc można zagrać. W sumie jest bardzo okej cena, nie? Jak za pełen tytuł.
No a teraz zbliża się wielkimi krokami premiera Star Wars Outlaws, tak?
Tak, tak.
Outlaws. No i to będzie dobry miesiąc, żeby kupić sobie abonament i ograć oba te tytuły, nie? Pod koniec sierpnia.
A, no tak, no na raz.
Sprawdzić można tylko ten Beyond Good and Evil, jak komuś nie podejdzie, to...
Tak, to od razu do Star Warsów, cyk. A propos dużych, rozbudowanych światów, w które nie chcemy już grać, nie?
Siema. Dawno się tu nie słyszeliśmy, ale 300 odcinek, nie byle co. Fajnie, że pomimo utraty najsilniejszego zawodnika dalej jakoś tam sobie radzicie. Co? Wszystkiego najlepszego dla was, dla słuchaczy i bawcie się dalej. Pozdro.
300 odcinków. Wow. Naprawdę niesamowite osiągnięcie. Myślę, że nikt z osób, które zakładały podcast, a także z tych, które dołączały do niego na różnych etapach jego rozwoju, nie spodziewał się, że ta przygoda, ta piękna przygoda, potrwa tak długo. Moi drodzy, słuchacze, nagrywający, członkowie i członkinie społeczności, gratulacje, życzę kolejnych 300 albo i 700 do 1000. Pozdrawiam i polecam. Mikołaj Dysiński, czyli Mikibi.
Cześć, tu Dachman z Fantasmagierii. Chciałem serdecznie pogratulować chłopakom z rozgrywki tego, że osiągnęli niesamowity sukces. 300 odcinek to nie wki dmucha od kawał historii. Mam nadzieję, że kolejne 300 albo i więcej jeszcze nagrają. Bardzo lubię was słuchać i mam nadzieję, że projekt, który przez tak wiele lat nasz Piotrek prowadzi z takimi sukcesami, nie nadal ma tego ducha, ma to serducho i on tam gdzieś z góry to wszystko widzi, jest zadowolony, jak to wygląda. Więc jeszcze raz chłopaki, super gratulacje. Cześć.
Cześć, z tej strony Rafał Rzycha-Szychowski, jako stary gracz. Ja chciałbym z okazji osiągnięcia achievementu pod tytułem 300 odcinek rozgrywki złożyć wam serdeczne gratulacje i oczywiście z tego miejsca życzyć kolejnych 300 odcinków w tym samym gronie, w którym nagrywacie, ale przede wszystkim podziękować wam za co dwutygodniową dawkę fantastycznego kontentu, audycji, która była też dla mnie inspiracją, jeśli chodzi o to, że chciałem nagrywać swój podcast. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego, dzięki, że jesteście i do usłyszenia. Cześć!
Kolejna gra to jest twoja, Amadeusz.
Tak, to tytuł znowu, to ja podobnie jak ty. Tytuł, który w sumie nigdy nie był recenzowany w swojej historii rozgrywki, czyli Braid który się nie załapał, bo Braid pierwszy wyszedł w 2008 roku. Hmm. Czy nie załapał się jeszcze do nagrywania rozgrywki?
Ale,
czyli...
Kurczę, wydaje mi się, że myśmy kiedyś o nim mówili.
Mi się wydaje, że Kultan znaczy, opowiadał kiedyś.
Znaczy, to, mogliśmy kiedyś o nim mówić, mówił. Bo on później pewnie wychodził jakoś, bo on oryginalnie wyszedł w Xbox Live Arcade i on chyba dopiero rok później wyszedł na PC-ty, albo może z dwa lata nawet później, więc on był tym tytułem konsolowym, jak jeszcze były punkty na Microsoftie, nie wiem, 800 punktów pewnie kosztował w lato, tam były tytuły za 800 i za 1200 punktów.
No to chyba wtedy było w przeliczeniu około 30 zł.
Chyba tak.
Coś takiego.
Bo te za 1200 punktów to były takie
to najdroższe. Też były te czasy, gdy były ograniczone, w sensie ograniczone pojemnościowo te gry, musiałeś tam się trzymać.
A, możliwe, tak.
Że ile one mogły zajmować, nie pamiętam.
Tak, żeby można było je bez problemu pobrać, nie?
Tak, że to były takie indyki, nie? Że to nie mogła być gra w jakimś... 3D rozbudowana, bo po prostu by tam nie trafiła.
Tak, i w sumie tak się złożyło, że teraz w maju, pod koniec maja wyszło Braid Anniversary Edition, czyli w sumie remake, idąc nomenklaturą prawidłową, remake Braida. Remake dlatego, że po pierwsze są chyba na nowo namalowane plansze, w sensie jakby od nowa zrobione te same poziomy, namalowane. Oni tam jakby chyba jest w materiałach prasowych wpisywane, że one są recreated pixel by pixel. Cokolwiek znaczy recreated pixel by pixel. Dźwięki są jakby odświeżone są dźwięki i podobno są jakby nowe dźwięki, nowa muzyka na kanwie tej starej muzyki, że ona też została odświeżona łącznie z dźwiękami.
Ale ona chyba była dobra ogólnie.
No, była bardzo, bardzo dobra.
Jakaś orkiestrowa muzyka?
Tak.
To co oni to odświeżali?
Nie nagrali od nowa.
Ale jakość
większą niż pierwszą.
Wiesz, może nie było wtedy... Teraz może jest jakiś 7.1 surround system i tak dalej, a wtedy po prostu jakieś były pliki stereo zwykłe MP3, 128 kilobitów.
Nie bardzo dobre.
Komu to przeszkadzało? Jest to zremasterowane, są poprawione animacje, w sensie jest chyba po prostu płynniej do większych odświeżeń monitorów, do płynności. No jest oczywiście wszystko w 4K, działa super płynnie, więc ta gra w ogóle nie ma problemów technicznych, ale oprócz tego jest chyba 40 nowych poziomów dodanych. Cała, jak ktoś kiedyś grał w Braida, to wie, że tam się zbiera te puzzle, żeby robić tą układankę, więc jakby jest cała nowa układanka tymi nowymi poziomami do zrobienia, więc to jest całkiem sporo. Nowe poziomy. No i jest oczywiście, jak w każdym takim tytule, jest komentarz dewelopera, czyli Jonathana Blow'a i tam jeszcze całej ekipy, która to robiła, czyli też artystów, którzy to rysowali, więc jest komentarz do gry.
No, ale powiedz mi tylko, bo powiem szczerze teraz nie ja, że to jest komentarz taki, że jak ty rozgrywasz tę grę, to leci komentarz?
No możesz sobie włączyć w danym miejscu.
Czy to jest jak po prostu nagranie, jak na DVD?
Nie, to jest w trakcie grania możesz sobie po prostu włączyć komentarz. Aha, w sensie do danego etapu, jak na przykład co było zrobione, albo czemu to jest w ten sposób, a nie narysowane, super. Albo czemu ta mechanika jest i jak oni ją wymyślili.
Ja nie wiedziałem, że teraz w grach jest coś takiego stosowane.
A to w dużej ilości gier, tak? W remasterach to bardzo często jest komentarz do mechaniki.
Nie, bo super sprawa, bo właśnie tego mi brakuje w filmach. Niestety na tych platformach streamingowych
z reguły że nie ma tego.
Nie ma, tak. No. To jest kosmos dla mnie, że na takim DVD sprzed lat 20 umieszczali te rzeczy dodatkowe i to zupełnie też inaczej oglądasz ten film później.
Tak, ale podejrzewam, że gdybyś wziął ten film i chciał go kupić na płycie dzisiaj na Blu-rayu, to
nie dużo z tych filmów,
ale dużo z tych filmów na płycie będzie miała ten komentarz, nie?
Tak, tylko że już niestety wiele studiów odchodzi od tego, żeby wydawać to fizycznie i później tego nie ma, nie?
Ale mogę gadać kłopota, na przykład, nie wiem, na Disneyu chyba część filmów widziałem, czy są z komentarzem reżyserskim.
Na przykład Barbie była z komentarzem reżyserskim, właśnie, ale to wiesz, to jest jakby wstawiony jeden i chyba później wstawiony osobno ten Barbie z tym komentarzem reżyserskim.
No tak, jako inna wersja filmu.
No tak, to tak samo jak wersję zwykłą miejsce, albo IMAXową na Disneyu też możesz.
No, czyli to jakby zajmuje przestrzeń i pewnie dlatego tego nie ma.
Tak, tak. Ja jestem wielkim fanem making-offów, szczególnie filmów. I te materiały, o których mówisz, po prostu są na YouTube.
No.
W zasadzie każdy film, który produkcyjnie zakłada w marketingu, że będą pokazywać making-off, czy jakieś tam materiały, popatrzą to na YouTubie.
No tak,
czy to jest w social mediach oczywiście.
I to jeszcze przed premierą często.
Tak, ale jednak jest tutaj różnica, nie? Bo nie masz całego filmu, gdzie masz komentarz ten reżyserski. To zawsze uwielbiałem na DVD, że miałem film, obejrzałem go, później jeszcze raz go włączyłem, jeżeli mi się bardzo podobał i słyszałem komentarz tam reżysera, aktorów, co oni tam robili, dlaczego tutaj tak wyszło i tak po kolei, scena po scenie, omawiany film. Dlatego no raczej...
Jestem pewien, że we wszystkich filmach, znaczy na pewno nie we wszystkich, ale w części filmu jak wybrałeś ścieżkę dźwiękową.
Tak, dokładnie, ale no właśnie niestety na tych streamingach jest...
No na streamingach chyba nigdy nie widziałem nawet, żeby była ze ścieżką...
To Barbie właśnie.
No to tak może Barbie tak miała.
Ale brakuje tych materiałów, tak. Bo te materiały często były fajnie zmontowane, fajnie pokazane.
Tak, to była taka zachęta, żebyś kupił najczęściej jeszcze tę bogatszą wersję.
Władca Pieścieni robi jeden z najlepszych takich materiałów. Jak się kupuje te edycje kolekcjonerskie z dodatkowymi płytami, to tam jest naprawdę... Bardzo dużo fajnie.
No bo to też zależy od filmu. We Władcy Pierścieni nie chce pokazywać za making of. No to tak samo jak making of Mission Impossible. No to się ogląda jak drugi film.
A zrobić taki making of i tu wszystko zrobiliśmy komputerowo, tu też i tu też.
Ale są też making of filmów Marvela, nie? Gdzie tam Thor stoi na green screenie z kimś i ktoś jest jeszcze na zielono przebrany i gra tak, kogoś innego. I tam są po prostu, wiesz, aktorzy jeszcze od połowy są zieloni, bo na przykład im się tam nie mają nóg na przykład.
Tu nie trzeba scenie, już po tym. No.
Tak. To Staszek, powiedz, jak się nazywały te dwie piosenki, które mi pokazywałeś ostatnio z Męskiego Grania. A propos CGI i Making Of na YouTube, Staszek mi ostatnio pokazywał, słuchajcie,
z tego roku,
czyli Supermoce, nie?
Supermoce, teledysk jest cały zrobiony bez CGI-a, jest tylko postprodukcja, czyli usuwanie linek i kompozycja. No, no. Nie ma żadnego CGI-a, jest kilka takich ujęć, że jak się o tym nie wie, to ciężko w to uwierzyć.
No ja w to nie uwierzyłem. Te sceny jak Vito Bambino leci na przykład 20 pięter w górę, odbija się w
szybach. To naprawdę wystrzelili.
Tak, albo jak tańczy na pomniku 20 metrów nad ziemią i tak dalej, ja nie chciałem uwierzyć, nie? A potem obejrzeliśmy making of i to wszystko są efekty praktyczne. A ta z 2018 roku piosenka?
Utwór się nazywa Początek, tam jest Dawid Podsiadło i ktoś tam jeszcze, i Zalewski chyba. I cały utwór jest master shotem, to jest pierwsza rzecz, ale cały utwór jest master shotem z dźwiękiem live z nagrywania teledysku.
No.
Więc oni zrobili master shota na trzech muzyków grających na różnych instrumentach, którzy przemieszczają się po dużej hali między piętrami, między pomieszczeniami i oni cały czas grają na żywo, plus cała ekipa dookoła filmowa musi być
ulubiona,
tak.
Bo cały dzień jest nagrywany z live'a.
No, to jest, jakbyś nie zobaczył tych making of, to byś po prostu nie
uwierzył. No i z tego są fajne making of.
Tak, no. I to da radę, nie? Zrobić. No, no właśnie, bo Deusz jeszcze nie skończył.
A nie, no to, tak to wracając, no to jest mi coś takiego. W sensie to jest tam dużo, bardzo dużo jest tych godzin i bardzo dużo
czyli
jest...
Czyli nawet dla kogoś, kto ograł i pamięta, to ma ten content dodatkowy, który...
Ja ograłem wtedy na Xboxie i nie pamiętałem w sensie tej gry. W sensie pamiętałem coś, ale dla mnie praktycznie no nie było zagadki, żebym tak, a dobra, to tu muszę zrobić, nie? A to już wiem, o co chodzi, nie? Bo tam jakby masz tyle tych poziomów i to tak, jakby pamiętasz, na czym polega ta gra, jak wygląda artystycznie. Tak, leci muzyka, no bo cała gra jest platformerem, w którym można cofać czas. Znaczy, to nie było unikalne na skalę gier wideo, no bo wcześniej była Prince of Persia, tak naprawdę Sense of Time, tak? Się cofał czas.
Tak,
to ona wyszła wcześniej, przed Braidem. Tak. Była ta mechanika, że coś mogliśmy zrobić, cofać czas i mieliśmy konsekwencje tego.
Ale tutaj to chyba troszeczkę inaczej.
Inaczej było zastosowane,
ale koncept cofania czasu, że nasze działania w różnych alternatywnych płynięciach czasu mają wpływ na nasze poprzednie działanie, jest jakby podobne, nie? Więc, no i czasami tak naprawdę możemy się o bardzo długo cofać, w sensie te nasze działania w Braidzie mogą mieć konsekwencje nie tylko na, nie wiem, najbliższą animację 5 sekund, tylko na, nie wiem, no, poziom na minuty w przód wręcz można. Może się nawet tak zdarzyć w zagadkach w Braidzie. No i dla mnie to jest niesamowite, że ten Braid, że to jest 15 lat i to jest tak jak przy indykach, że te indyki się, w sensie, że są gry indie, które się nie zestarzają. Nie starzeją, nie? Bo ten on jakby nie był remasterem, no jest remasterem, no ale jakby pan Blow mógł sobie wymyślić tą grę teraz i ją wydać w tej postaci, w jakiej wydał, no po prostu robił ją na lepszym Photoshopie, ją robili i jest w wyższej rozdzielczości, ale ona by się jakby tak samo sprzedała i tak samo była dobrze przyjęta, nie? Bo ona nie jest, znaczy na pewno jest dobrze przyjęta, bo jest po prostu dobrym remasterem gry, do której każdy ma wspomnienia dobre, szczególnie osoby, które grały, no ale realnie, no to jest gra indie, która po prostu jest... Po 15 latach nic się nie zestarzała, nie? Można się przełączać w ogóle między starą a nową wersją, więc no realnie nie ma różnicy. To jest tak naprawdę taki upgrade technologiczny plus te nowe poziomy, no bo jakby zrobili tylko upgrade technologiczny, to może by ich zjedli, podejrzewam, albo mieli pomysł na jakieś kolejne nowe poziomy, no ale to jest tylko upgrade technologiczny. No ale natomiast to jest jakby ciągle to jest ta sama gra ze świetną grafiką, tam jest fabuła, tam jest trochę w tej fabule nabijania się zresztą z innych gier, z innych platformerów.
A że tam nie było twistu takiego na
koniec? Ale.
Nie, ja nie będę
mówił o twistie. Były, tak. Były,
były.
To też było chyba niezłe.
Tak,
tak, to było mocne wtedy, pamiętam.
Tak, że... tak, tak. Więc warto w tego Braid'a zagrać, no bo to jest po prostu odświeżona gra. Jak ktoś nigdy nie grał, to warto. To w ogóle jeden z takich pierwszych indyków, że indyki mogą być takimi dobrymi grami, nie? Bo te indyki wychodziły w Xbox Live Arcade, no i na PC-ta tak wiadomo, że wychodziły, no ale one zawsze były takimi grami niszowymi. Nie było indyków, które święciły triumf. Takie jak gry AAA, ale od czasów Braid'a to się stało.
W sensie to też było znacznie mniej tych tytułów i łatwiej też było dotrzeć do tych perełek. I to jest chyba, bo ty mówisz, że to się tam nie zestarzało mechaniką i że można w to grać dzisiaj i tak samo się świetnie bawić.
No mechaniką i grafiką.
Ogólnie, nie? Że się nie zestarzało.
Tak, kompletnie.
Natomiast właśnie tu jest dla mnie też problem obecnych indyków, że na przykład jakbyśmy odpali indyk sprzed 10 lat i to będzie dobra metroidvania, to wszyscy by po prostu klaskali i każdy by się na to rzucał. A dzisiaj jest tego tyle podobnych gier, że mimo tego, że masz świetny tytuł, to on i tak przepadnie w tym gąszczu, w zalewie tych innych, bo podobny mechanik jest, widzisz w setkach tytułów.
Proszę odnotować, kiedyś to było ujęcie pierwsze.
Ale to jest, to właśnie bym się bał, że ten Braid dzisiaj wychodząc, mógłby nie zrobić w ogóle żadnego.
Znaczy, nie, ogólnie
bo zaginął w ogóle w koszu,
bo w ogóle odpalając też się bałem, bo ogólnie jest też tak, że tak naprawdę Braid wyszedł i wszyscy inni twórcy, którzy robili platformery albo platformy z czasem, korzystali z tego Braid'a. No bo wiadomo, że jak on by teraz wyszedł, to już do tej pory wyszło tyle indyków, które między innymi korzystały z podobnych zagrań, miały, nie wiem, podobną grafikę, no pewne elementy gry projektanci wykorzystują. Więc no masę osób się później wzorowało na Braidzie, no każdy chciał powtórzyć sukces indie gry takiej jak Braid, więc ale jakby mimo wszystko to jest dalej taki tytuł, który no jest naprawdę bardzo solidny.
Prawdziwe?
Prawdziwe.
Prawdziwe, to jeszcze sobie zakręcam.
Cały czas się to zastanawiałem. No, ja
widzisz, że, cały czas. Przepraszam, że ci przerywam, ale możesz teraz nie dość, że słuchać Deusza jak opowiada, to widać
falowanie jeszcze jak
wąsy chodzą, nie? I dlatego musiałem, naprawdę,
słuchajcie. Wąsami,
a teraz prawdziwe.
Ale jakby mocniej szarpnąć, może jednak dobrze przykleił po prostu.
Ale nie, mam trochę skrócone, także to nie jest jeszcze sumiasta. Teraz jest użytkowe na lato wersja. Nie jest sumiasta na zimę.
Swoją drogą, a propos indyków, akurat przypadkiem wczoraj czy przedwczoraj sprawdzałem sobie rok po roku najlepiej oceniane gry na PlayStation 3, na Xboxa. Jak te konsole wyszły, 360. I jak te konsole wyszły chyba w 2006 roku, no to ten tam szósty, siódmy, jeszcze trochę ósmy rok, no to wiadomo, że królują te wszystkie główne takie mainstreamowe tytuły, ale na przykład już gdzieś tak koło 9, 10, a już na pewno 11, 12, to na przykład jakaś nowa część Gran Turismo, mimo że dobra, była na 12 miejscu, Tekken był na 15 miejscu, a między nimi były indyki. I widać wyraźnie, jak się przegląda, ten moment, kiedy nastała ta moda i kiedy te indie się zrodziły właśnie z Xbox Live Arcade i tak dalej. Na początku były popierdółkami, a później nagle widać, jak to przejmowały ten rynek i że te gry duże wychodziły w jakichś tam przedziałach czasowych, między jedną a drugą częścią były 2 lata czy 3 lata różnicy. I widać, jak szybko narastała i ilość tych indyków i jak one były dobre. I później nagle patrzyłem, że zaraz, Tekken jest tu daleko, a przed nim jest o wiele więcej gier małych, lepiej ocenianych na to PlayStation czy coś. No. Więc to było niezłe.
Czyli polecasz?
Tak, zdecydowanie. W ogóle ten Braid wyszedł, on chyba kosztuje około 90 zł, bo on wyszedł na wszystko, na konsole, na pecety. Więc to jest też całkiem rozsądną ceną, jak za pełen tytuł, przynajmniej tak mi się wydaje. Pełna cena, natomiast tam chyba musiał posmarować pan Netflix, bo Netflix się chwali, że jest wydawcą, bo to chyba w ogóle wydawcą jest Netflix, że oni musieli posmarować i w wersji, przez to, że Netflix, to Netflix wydaje gry tylko i wyłącznie na mobilki, czyli na iOS-a i na Androida.
Tak.
I jest w ogóle dodatkowe poziomy, są tylko dla Netflixa, w sensie w wersji mobilnej są jeszcze więcej dodatkowych poziomów. No i oczywiście w wersji mobilnej gra, jak macie telefon i Netflixa, albo iPada i Netflixa, to gra jest darmowa. W ramach abonamentu Netflixa można zagrać, a to jest gra, jeśli się ma kontroler, nie grałem na tych dotykowych przyciskach, no ale jeśli się ma kontroler, no to super gra mobilna jest według mnie, no bo to jest platformer. Tam nie ma jakiegoś interfejsu do czytania, że potrzebujemy mieć dużego ekranu, żeby czytać, więc do takiego platformera to jakiś zewnętrzny pad, kontroler jest, a może nawet ten ekran dotykowy, nie wiem. Nie sprawdzałem, może jest jakby jak najbardziej wystarczający, nie? Więc Więc jak ktoś ma Netflixa, to w ogóle obowiązkowo, żeby sprawdzić, no bo to jest taki tytuł, który pewnie za 15 lat i tak każdy będzie pamiętał Braida, no bo to jest tytuł, który absolutnie się zapisał do historii najlepszych indyków, a mi się wydaje, że ten remaster to w ogóle tak przeszedł, nie wiem, czy przez to, że go tak Netflix go tak promował tylko na mobilkach, no ale nie wiem, mało.
Ale to jest tak, jak mówi Kaz. Dzisiaj jest ciężko się przebić, nie? Chociaż nawet to był głośny tytuł.
Tak, kiedyś, nawet nie? Z tytułem, który jest kultowy.
Tak, bo ja nie wiem, słucham jakichś tam podcastów i tak dalej, nie słyszałem w ogóle o tych Braidzie, żeby ktoś opowiadał, że wyszła, że
a na rozgrywce jest.
To jest za mądra gra.
A właśnie, i jeszcze a propos, to jak na standardy...
Na fizyku.
Ona jest dość trudna. Wydaje mi się, że ona jest dość trudna, że jak się pójdzie daleko, to jest jednak gra, która nie jest platformerem stricte, tylko ona jest jednak grą przede wszystkim logiczną. Bo mamy to przewijanie czasu i często naprawdę kilka linii czasowych i tym, co się dzieje na naszej planszy, musimy sobie operować i to, co się dzieje na planszy, jest dość czasami trudne do ogarnięcia, szczególnie, że musimy myśleć w przód, wstecz i w tym momencie, w którym dana rzecz się dzieje.
Za trudne.
Natomiast jeśli ktoś ma jakieś problemy, no to nie wiem, czy jest gra, która ma więcej tutoriali na YouTubie niż Braid. To chyba tylko Soulsy mają więcej tutoriali, jak przejść. A jeszcze do osób, które speedrunują, w ogóle w tej grze jest też dodany time attack. Jakbyście mieli mało Braida, to jeszcze możecie się z innymi ludźmi, piwniczakami ścigać na czas, bo jest oficjalny leaderboard i normalnie można podejmować próby bicia rekordów.
Ale to jest fajne, bo zazwyczaj tacy, co robią speedruny, to są takie piwniczaki, ale takie hardkory, co tam wiesz, w Quake'a na rakietnicy cały etap przeżył. A tu widzę, że to są tacy właśnie, mają takie okulary grube i oni wiesz, no to jest tylko 18 linii czasowych, a ja zrobię to w 16, w 3 parseki dam radę przeskoczyć tutaj i tak dalej, więc to mózgi.
Ja polecam wam a propos speedrunów, lekki off-top, ale delikatnie, ale trochę i takich co osób, które muszą być najlepsze we wszystkim, to ostatnio mi się zaczęło wyświetlać i przez to, że zacząłem to oglądać w social media, to jeszcze bardziej mi się wyświetlają konkursy biblijne ze Stanów, gdzie startują, no Maciek się śmieje, gdzie startują dzieciaki, nie? Takie wiecie,
Maciek chce wystartować.
Słuchajcie,
speedrun biblijny.
Słuchajcie, 7-9 lat i cały teleturniej polega, że gość zaczyna czytać cytat z Biblii, dowolny, no i pierwsza osoba, która wie, które musi powiedzieć i od którego do którego wersu. I który ten. I najlepsze jest to, że to działa na tej zasadzie, że ten prowadzący mówi and the Lord said i tam jest to sobie trzy wyrazy i już wszyscy klikają i tak pierwsza osoba Ezekiel from 1 to 10, coś tamten. Great, nie? Kolejny cytat. And the God, i klikają, nie? Ja sobie myślę, co oni wiedzą?
To tak jak po jednej nutce,
tak,
nie?
Ale wiesz, czy w Biblii nie ma co drugie zdanie, and the God?
Bo właśnie to jest, wiesz, jaka to melodia w środkowej Ameryce.
I to jest, wiesz, to jest Stary Nowy Testament, a najlepiej, że zawodnicy to są tacy, nie?
Tak, jaki to testament?
Dzieciaki. Tak, no także dzieci są pogrzebane.
Ale to może Maciek czasem wystartować, bo nie wiem, czy pamiętacie, był taki film, jak się nazywa ten
aktor? Jason
Bateman. Coś tam, nie pamiętam.
Jason Bateman.
Tak, świetny film. O literowaniu, że...
O spelling bee.
Ale to tak. Znane konkursy, nie? W Stanach.
No, nie, ale chodzi o to, że on był dorosły i po prostu poszedł na konkurs dla dzieci, bo w regulaminie nie było nigdzie napisane, że to jest tak naprawdę tylko do 18 lat. Mm-hmm. Więc tam brał udział, więc Maciek wszystko przed
tobą. Też możesz, tak jest.
Możesz wystartować, zrobić furorę, mówię ci.
Mm-hmm. Maciek, ty masz dla nas MDK.
Nie mam dla was MDK. To jest takie profesjonalne, że nie wytrzymałem poziomu profesjonalizmu. Nie mam dla was MDK.
I jak ja mam łapkę,
bo mam tylko dla siebie.
Myślałem, że mi będziesz dyktował.
Miałem tylko MDK. Dla siebie MDK i ja zagrałem MDK.
Okej. Okay.
Teraz, bo dawniej chyba każdy z nas grał.
No oczywiście, że tak.
Czyli, czyli MDK Remaster, czy w MDK...
Nie ma niestety MDK Remastera. Ma na szczęście wersję na GOG-u, która działa całkiem dobrze i ma różne tryby i działa z widescreenem i można sobie skonfigurować sterowanie i tak dalej, i tak dalej. No nie, to znowu, mnie coś prześladuje to MDK, bo to jest taka znowu pierwsza gra, która mi przyszła do głowy, że
nawet tam... jest MDK 2 za nami.
Tak, MDK 2, to już nie jest. Właśnie. Nie, to co
kiedyś. Zapamiętam to.
Kiedyś to było.
Kiedyś MDK. To było. Ujęcie drugie, kiedyś to było.
Ale znowu, jak mieliśmy sobie wybrać jakąś grę i zawsze ten MDK gdzieś tam mi z tyłu głowy siedzi i postanowiłem, że sobie przejdę, a już bardzo dawno nie przechodziłem całości. A to jest bardzo wdzięczna gra do przechodzenia w całości, bo jest dosyć prosta i można ją przejść w 4 godziny. Tam jest chyba z 5 etapów po 40 minut, coś takiego. I MDK teraz, jakie przyszedłem po latach, to tak
już doszedłem do tego poziomu, że on chyba żyje bardziej, lepiej w mojej pamięci niż na żywo.
Już teraz.
Bo też oczywiście jak z każdą grą z tamtych czasów, jak się grało w wersje demonstracyjne czy coś, to człowiek miał pierwsze 3-4 etapy wykute na pamięć, a resztę gry to już tak mniej. I tu też, ja pierwsze etapy tego MDK to znam na pamięć, wszystko wiem co, gdzie i jak, a już tam trzeci, czwarty, piąty mniej. I jak grałem te późniejsze etapy, to już tak... Tak już widziałem, że a to już chyba mi się nie chciało, a to już nie było takie pomysłowe, a tu coś, a tu coś, więc. Więc to było chyba taki pierwszy raz, jak to MDK taki we mnie wzbudziło takie trochę uczucie, takie gorzkie, takiego.
Że już takiego, wystarczy.
To już tak, że albo że wiesz, że to nie jest to takie wspaniała gra, którą cały czas wspominałem, tylko jak już ją przyszedłem enty raz i już tyle lat minęło i tak dalej, to widzę, że więcej z niej pamiętam sentymentu niż tego, jak naprawdę była. Ale mimo wszystko pamiętam, jak graliśmy w Returnala. Returnala. Nawet w koopie. I tam jak była ta sieka taka i się biegało z perspektywy trzeciej osoby i się strzelało i skakało, latało po tych takich przyciąganie linko i ten. I ja wtedy mówiłem, że kurde, to jest takie do MDK trochę podobne, bo tak szybko się dzieje ten. I ściągnąłem sobie Returnala.
To myślę, nie jest podobne do MDK.
I myślę... Trochę jest. I nawet w internecie, jak szukałem, to parę osób, ze 3 osoby na świecie też przyznały, że to jest trochę podobne do
jest
MDK.
Jest taki wątek na Reddicie, nikt nie odpowiedział.
Tylko 3 użytkowników, ja jestem dwoma z nich.
Tak.
I myślę, kurde, to sprawdzę sobie tego Returnala. Jestem taki wciry, nic tam nie pamiętam z tej gry. I wiesz, myślę, a dobra, tu się biega, coś tam, to sobie dam radę. Nie, pierwsze pomieszczenie, ciach, nie żyje. 3 razy mnie zabili w tym pomieszczeniu. Mówię, dobra, nara, nie będę grać w Returnala. Wracam sobie do MDK, na poziomie tam easy czy na średnim można bez problemu przejść. Szczególnie, że MDK wyszło w którym? W 97 roku. Grało się mniej więcej na czymś takim. I tu się chodziło prawo-lewo, a tym się strajfowało na boki. Więc widziałem nawet na YouTubie, ktoś mówił, że wersja z PlayStation, nie licząc PC-towej, jest niby najlepsza, bo właśnie można jednocześnie strajfować i się obracać. I ten, bo jak się kiedyś grało na klawiaturze, no to się biegło do przodu, zoom, strzelało. Nie nagrywaj boomera.
Nie nagrywam, robię ci zdjęcie, jak ładnie opowiadasz. Nie przerywaj sobie.
Więc na klawiaturze się grało, jakby powiedzmy, ta gra nie była za łatwa. Może na takim paciku była trochę łatwiejsza.
A jakim paciku? A pokaż Grzesiowi na socjalki. A na jakim paciku? O takim paciku. Pięknie.
Jest takie zdjęcie, taka reklama była jakaś japońska. A nie, to PSP. Pani Japonka lizała, nie? Już prawie chciałem polizać, ale to jest zakurzone trochę.
Oni wiele rzeczy lizali.
Dlatego takie gry robili ciekawe, oryginalne. MDK na PC-cie stało się grą bardzo prostą, ponieważ jak się zbinduje odpowiednio klawisze, to myszką się obraca na boki, tym wsadem się biega i strajfuje. I w MDK jest coś takiego, że nie ma celowniczka, tylko mniej więcej to, co jest na środku ekranu, to obrywa, jak do niego tego strzelamy. Więc tak naprawdę tam cały czas wśród tych przeciwników skaczemy, strajfujemy, na tym spadochronie się bujamy i na myszce, na klawiaturze ta gra się stała bardzo prosta. A jak się grało tylko na klawiaturze albo na takim padzie, to było trochę trudniej. Więc też przeszedłem ją bez problemu i może...
A to może to nie powinna być zaleta w tym momencie?
Trochę tak, bo zmienił się jakby charakter tej gry. To też jest fajne, że kiedyś ta gra się też charakteryzowała tym, że wprowadziła ten taki zoom ogromny, snajperski. Mm-hmm. Wtedy to było nie było gier z czymś takim. Oni specjalnie napisali ten silnik po to, żeby tam można było, nie wiem, z 30 razy się przyzumować czy coś i z postaci, którą widziałeś taką na ekranie, nagle się zoomowałeś na jego głowę i mogłeś tam pocisk wysłać. Ten pocisk też widziałeś kamerką, jak on leciał, takim bullet camem go mogłeś obserwować. I ta gra była taka wolniejsza kiedyś. Może, jak się grało, a teraz tak naprawdę z tej kamery snajperskiej się korzysta tylko w etapach, kiedy to jest rzeczywiście potrzebne, bo na przykład jak jest etap walki z bossem, to na przykład znajdujesz się na takim małym placyku, który gdzieś tam powiedzmy na szczycie wieżowca załóżmy, a przeciwnik boss jest na wieżowcu gdzieś tam bardzo daleko i trzeba się do niego zoomować, strzelić w niego, potem unikać trochę pocisków, znowu się przyzoomować. A przez resztę etapów, kiedy się biega po zwykłych arenach, to zoomowanie jest w ogóle niepotrzebne. A teraz na tym nowoczesnym sterowaniu to w ogóle się zamienia w taką bardzo wesołą jatkę, bo no to tak jakbyś grał w Quake'a na samej klawiaturze, a na myszce. To jest zupełnie inna dynamika.
Mówisz, że jakby szybkość samej gry jest inna. Zastanawia mnie jedna rzecz, czy Nie wiem, jak to jest w przypadku facetów, ale na konsolach przecież był ten znany motyw, że palowe produkcje odtwarzały się wolniej niż NTSC.
No.
No to w przypadku pecetów nie było tak, że możliwe, że trafiłeś na jakąś wersję palową?
Nie. To nie ma w ogóle z odświeżaniem nic wspólnego. To chodzi o to, że tak jakbyś grał właśnie w Duma albo w Quake'a na strzałkach. Idziesz, strzelasz, idziesz tu, nawet się nie strajfowało wtedy. A porównaj sobie to z dynamiką taką, gdzie masz, wiesz, skok pod prawym myszki, strzał pod lewym.
Ale to jest jakby dzisiaj unowocześnione sterowanie?
To się tak zmieniło, że...
Z czego to wynika?
Nie wiem.
Możesz sterować tak, jak sterowałeś w przeszłości?
Właśnie nie wiem, bo wersja gogowa może mieć trochę zmienione sterowanie. Też są różne... okazuje się, że tam ja tego nawet nie wiedziałem, że wersja gogowa jest jakąś taką ostateczną wersją tej gry, gdzie na przykład też jak strzelasz do przeciwników, to w rogu ekranu się pokazuje ich pasek życia. A pamiętam, że jak pierwszy raz, czy na przykład w demie, jak w demo grałem, to tego jeszcze nie było. Więc i na przykład też nie
to
było...
może być troszeczkę inna wersja nawet.
Tak.
No, widzicie? Czyli w 97 też się patchowało gry.
A, widzisz? No i to jak? Przecież te wszystkie cover CD, co wychodziły, to
no,
tam było
tam patche
i cały spis.
Nie, że były patche.
Najśmieszniejsze jest to, że ja kiedyś...
Czyli kiedyś było tak samo.
Ale liczba gier, które nie mogłeś przejść, widzisz? Albo były naprawdę skopane, była mniejsza, nie? Znaczy... Były takie gry, ale pamiętacie Kajko i Kokosz na Amigę?
Pamiętam,
tam jak się czegoś nie wzięło, już nie pamiętam o co dokładnie chodziło, ale ja doświadczyłem tego właśnie w Kajko i Kokosz, że tego nie byłem w stanie ukończyć. Bo tam właśnie był taki motyw, że jeżeli coś tam zabrałeś w tym momencie, a nie w innym, to game over i nie ukończysz gry.
Ja się cały czas zastanawiam nad tym MDK, bo ja pamiętam, że to wyszło i się grało, jak grałem to tylko na PC-cie, nie grałem to na konsoli, to faktycznie grało się po prostu na klawiaturze. I tam było jakoś tak, że na strzałkach miałeś to sterowanie czołgiem, nie? Bo on też tak skręca jak w czołgu, wiesz?
No tak.
Że jak brałeś strzałkę w lewo, to postać razem z kamerą się obracały w taki sposób.
Tak, nie, strajfowanie było na innych...
Strajfy miałeś gdzieś tam po lewej, nie? I chyba spacja oczywiście była od skoku, a kontrolem się strzelało wręcz, czy coś takiego. No jakby... I wydaje mi się, że to się nigdy nie zmieniło, tylko po prostu po latach, jak ja odpaliłem MDK sobie po wielu latach, to rzeczywiście okazało się, że ej, ta gra ma obsługę myszki. I nagle to się też zrobiło łatwiejsze.
Obsługa myszki też jest trochę schrzaniona, bo to jest tak, że na boki ruszając myszką się obracasz, ale przód, tył, chodzisz do przodu
faktycznie.
I do tyłu. I w opcjach można wyłączyć...
To jest po prostu zmapowane, to nie jest myszka, tylko to jest...
Tak. Troszkę tak. I w opcjach trzeba wyłączyć w ogóle ruch pionowy myszki, żeby on go w ogóle nie rejestrował, więc wtedy tylko się obracasz, a góra, dół nic nie robi. I tu sobie bindujesz wsada pod strefy. Ale z drugiej strony każdy etap w MDK zaczyna się desantem na planetę, że jesteś zrzucany ze statku kosmicznego i lecisz w stronę Ziemi. Zarąbista sekwencja.
Super to jest, no.
Drugi raz taką sekwencję
to
pamiętam.
To w dwójce było tylko, powiedz mi? Jak bardziej dwójkę kojarzę.
Kompletnie nie pamiętam, bo dwójkę grałem raz w życiu, przeszedłem ją.
Dwójka też na pewno miała te sekwencje z desantem na planety, ale tam się w ogóle grało trzema postaciami. Tak, tak, się grało Kertem, psem i tym doktorkiem jeszcze.
A druga taka fajna sekwencja lądowania, pamiętam, było w X-Men Origins Wolverine. Tam był taki moment, gdzie on leci w dół i przez jakieś tam takie sentinela się chyba wielkiego goni, on się tak rozpada czy coś. Tak, grałem w to wtedy i myślę, wow, jak w MDK! A każda właśnie sekwencja zaczyna się w MDK tym desantem na planetę i tam niestety gra jest tak stworzona, że przód, tył to jest góra, dół, ale na boki strajfowanie nie działa. Czyli ten wsadem na boki, jak strajfujesz, to nic nie działa. Czyli musisz wtedy W i S się ruszasz góra-dół, ale z zwykłymi strzałkami ruszasz się na prawo-lewo. Nie jest to wygodne, ale tylko w tych etapach desantu trzeba tak niby karkołomnie trochę sterować. A reszta gry można sobie tak ją skonfigurować, że jest praktycznie właśnie na wsadzie strajfowanie, na myszce obracanie się. Góra-dół tam się nie patrzy, bo to jest niepotrzebne, bo jak w Doomie. No i właśnie to sterowanie tak śmiesznie, nie wiem w sumie nawet czemu to się stało, że ona dostała tą myszkę, czy ta myszka była od początku. Wiem, że tryb snajperski myszkę wykorzystywał, ale zwykłe bieganie to ja w 97 biegałem na strzałkach. I to była właśnie zupełnie inna gra. Teraz ma tu dynamikę taką o wiele szybszą i no z tym Returnalem coś... Returnal też miał taką odległą kamerę, to nie jest takie TPP bliskie, tak, jak w jakichś Gearsach, czy w Resident Evil 4, tylko ta postać jest dosyć daleko.
Ona jest też, ta kamera jest dynamiczna w Returnalu.
I w ogóle akcja jest bardzo dynamiczna. Postać się szybko porusza, plus w Returnalu masz to takie łapanie się linką, gdzie bardzo szybko się ten... W MDK są jakieś tam tunele powietrzne czasem,
tak,
czy jakieś wyskocznie.
No.
I ten spadochron, który się otwiera, to też jest taki fajny, więc to tak mi się kojarzy. I nie ma takich gier za dużo, takich bardzo dynamicznych strzelanek TPP, gdzie nie musisz się skupiać.
Kiedyś to było.
Na
ujęcie trzecie. No,
na jakichś, wiecie, czy się tam osłonach, czy coś.
Tylko jest taka orgia destrukcji, wszystko wybucha i coś. Wiadomo, MDK miał też śmieszny humor. Ci obcy byli komiczni, biegali, coś tam pokrzykiwali.
Oni krzyczeli piątek, sobota! Piątek, sobota!
Tak. Czy różne niezrozumiałe rzeczy, które można było interpretować potem. Ale były takie elementy komediowe. Potem ci deweloperzy z Shine Entertainment to też wykorzystali w Giants, Citizen Kabuto, kolejnej swojej grze. A potem jeszcze zrobili Mesjasza.
Mesaja, no.
Mesaja. Potem oczywiście
oni robili Enter the Matrix.
To ja praktycznie to była chyba ostatnia gra.
To już był deweloper.
Możliwe, że...
Ale nie, akurat MDK 2 właśnie bardziej jakoś pamiętam. Jedynkę nie. Nawet nie wiem, czy MDK 2 robiło Shiny.
Nie, tak? Właśnie nie. Wiem, czy to nie było jakaś... Nie wiem, czy
na pewno jest, Interplay wydawał obie, bo przeczytałem przed tyłu na plakacie. Tak?
Aha, to jesteś mądry. Research.
Research.
Zaraz sprawdzi, kto robił. Dwójka robił ktoś inny, dwójka miała trochę inny klimat, bo już właśnie były etapy, gdzie się grało innymi postaciami i tym Maxem, psem to się głównie strzelało, a etapy grane doktorem...
To były takie
logiczne. BioWare.
BioWare zrobiło dwójkę?
Tak.
Wow.
No,
nieźle.
No.
Pierwsze śliwki, robaczywki, tak? Pięknie. A powiedz mi, jeżeli chodzi o audiowizualną stronę gry, jak ona dzisiaj się broni? Bo kiedyś to był kosmos, nie? Kosmos kiedyś.
Się nie broni w ogóle.
No to
no nie broni się.
No gracz się do 97 roku.
Nie, nie ma prawa. Nie ma prawa w ogóle.
Maciek nie ma prawa głosu. Bo dla niego 97 jest jak wczoraj.
Więc jest najlepszy w ogóle.
Więc nie ma prawa. Ale ja jako, że w 97 miałem 5 lat, to mam prawo głosu. I ta gra wygląda brzydko. No, to jest, no te gry się okropnie zestarzały 3D z tego czasu. Jak się nie ma sentymentu, no nie wiesz, że odpalisz, nie wiesz, że odpalisz to 20-latkowi, który się wciągnie, bo no nie, i, fajna dobra, i ta oprawa go nie odepnie.
Ale gdybyś odpalił to 20-latkowi, który nie widział nowych gier, to może by się wciągnął. To też zależy od estetyki, a wydaje mi się, że...
A no MDK... pewnie, jak jeszcze byś go dał mu pieniądze, to już w ogóle. No, no.
Ale wydaje mi się, że MDK miał taką estetykę, że chyba jednak trudno ją przemycić dzisiaj. Że to jest po prostu, ta estetyka też powoduje, że ta gra wygląda gorzej.
W sumie teraz na to wpadłem, że rzeczywiście dużą zaletą jest to sterowanie, które jest całkiem nowoczesne. I to co też rozmawiamy o tym, że te stare gry najczęściej starzeją się przez mechanikę sterowania. Że my tam przecierpimy tą grafikę, to wszystko, ale że ta postać się rusza jak klocek i to jest niewygodne. A MDK właśnie z tym nowoczesnym sterowaniem całkiem nie masz wrażenia właśnie takiego drewna, że tam grasz w Gothica.
Może takie
wygląda jak
drewno, bardziej arcade'owe właśnie.
Inne. Tylko wygląda jak drewno.
Fajną rzeczą ciekawą jest to, że MDK ma mnóstwo takich, na przykład, że pomieszczenie jest bardzo ciemne i jest tylko na przykład tekstura podłogi i biegasz i wszystko otacza cię ciemność, widzisz, że tam gdzieś jest na przykład niebo, ale otaczają cię czarne ściany i tak dalej. Ja myślałem, że to był wybór designerski, a gdzieś tam w międzyczasie przeczytałem, że oni po prostu nie mieli budżetu na tekstury, bo im gra za wolno działała, więc stwierdzisz, że wiesz, dobra, damy teksturę na podłogę, a reszta będzie po prostu czarna.
Tak, tak, tak. I te tunele zwłaszcza,
i jakieś tunele czy coś, a teraz się to pamiętasz, że było fajne, bo to było mroczne miasto, czy tam, to nie było miasto, ty lądowałeś na tych takich wielkich
maszynach
kroczących. Minecrawlerach jakichś, tak, czy ktoś, tak, które jeździły i równały ziemię i to były takie jeżdżące miasta.
No, powiedz mi, że się oprawa nie zestarzała.
Poka.
Znaczy, wiesz, ona się zestarzała.
Jakie
ale,
ekstra.
Ale pomysł projekt graficzny jest dalej świetny.
Jakby koncept art jest dobry.
Gówniarzu, za.
Tam z
no tak, wytułacz to komuś, kto.
Będzie mi o Braidzie opowiadać.
No, w
97
2D. No, niektóre gry się postarzały znacznie gorzej niż to, więc wiesz.
Ale na koniec powiem wam, że wiem, czemu to MDK za mną chodzi, bo MDK 3, które nigdy już nie powstanie, jest jedną z takich gier, które ja bym chciał na przykład zrobić. Nigdy. W sensie, jakby ktoś mi dał $1 000 000 albo 10 milionów, czy tam 500.
Raczej 10.
Albo 500 nawet.
Dolarów.
To ja bym zrobił MDK 3. Przy czym już teraz, po tym jak przyszedłem, to teraz to wiem, że nie byłoby to takie takie MDK jak tamto było, tylko trochę inne, ale generalnie coś w tym stylu, takie właśnie TPP.
Czyli wiedziałbyś, co zrobić, żeby naprawić tę grę. Żeby ona
może była... nie naprawić, ale zrobić, jakby wziąć z niej część, bo część tak, tej gry jest taka...
Czy to jest twój ulubiony typ gameplayu?
To jest prosto... To też jest fajne, bo to jest prosta gra. To jest teraz, jak wracamy do jakichś starych gier, tak, to weź sobie teraz na przykład wróć do drugiego Baldura. No fajnie, ale będziesz grać 80 godzin? No nie. A MDK sobie odpalasz. Pierwszy jeden czy dwa etapy to w ogóle przecież 15 minut, nie?
Tak, ale właśnie do arcade'ów najczęściej wracasz, bo mechanika nie starzeje się aż tak
odpalasz
bardzo.
Odpalasz Daytonę, przejdziesz wyścig tak. I już, jest
mimo
fajnie.
Że chodzi w 20 klatkach.
To jest nawet zaleta.
To jest nawet zaleta, bo się okazało, że kolejna
część... Bo wszystko widzisz, co się dzieje, nie jest za szybko.
Naprawiona część Daytony, bo na Saturna wyszły dwie części Daytony, naprawiona część pierwszej Daytony na Saturna jest znacznie gorsza, bo zepsuli kompletnie mechanikę jazdy, więc i nie ma muzyki tej samej, co w Daytonie oryginalnej, więc lepsze 20
klatek. Tak, to a propos tych kończenia gier, tych starych i arcade, że to się szybko grało i szybko kończyło.
Łatwiej skończyć MDK niż Baldura 2, to na pewno.
To a propos jeszcze starych, ostatnio sobie odpaliłem, wiecie, na tych retro konsolkach i sobie myślę, a może jakiś tytuł bym nowy zaczął ogrywać. No i wiadomo, że jakieś polecajki w internecie, odpaliłem sobie Reddita, no i jest temat na Reddicie, które stare gry nie polecacie i da się je ukończyć za jednym posiedzeniem, nie? Okay. Za jednym posiedzeniem przy konsoli, nie? Bo tam lecę, mam jakiś lot i które. I wiesz, i ludzie robili takie długie posty, rozpiski. Gry do ukończenia poniżej 40 minut. I wiecie, tam Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Genesis, i wiesz, gry. Gry, które ukończycie poniżej 60 minut. Gry, które się ukończy, wiecie, poniżej 2 godzin. No, i tam wiesz, i tam spis tych takich tytułów.
Ale te gry ukończysz w 40 minut, jak znasz tą grę, tak. Jak jej nie znasz, to wiesz, 3 dni się męczy, bo tam nie ma save'u. No, tak,
90% gier z NES-a ukończysz poniżej.
No, większość. No, tak, 90%, tak, to prawda.
Kiedyś to były dobre.
Ale teraz weź Kadilacy i Dinozaurzy i przejdź je 30 minut bez save'a i z 6 tam coinami, nie?
Czy pamiętasz, to ja
się... zależy od poziomu trudności, nie? Bo jeszcze można było podkręcić go na maszynach arcade i to miało olbrzymie znaczenie, ale... tylko coiny.
To, tam... to też a propos grania pierwszych etapów. Pamiętam, jak nie wiem, czy ty byłeś wtedy z nami. Byłem z Simplexem na pewno w krakowskim Arcade Museum i postanowiliśmy, że przejdziemy te Kadilaki i Dinozaurzów.
Okej, to nie, mi wtedy nie było.
I... pierwsze 2-3 etapy to każdy pamięta, na pamięć. Tak, biegasz po tym coś, dżungla, tam wieżowiec, ba, pierwszy boss i tak dalej. A później grasz później... i się okazuje, że te ostatnia, albo druga połowa gry, to już sami, cię tak. zawalają
sami tymi
typami,
sami
co na początku byli bossami. I myśmy się tak męczyli, ja już nawet nie chciałem grać, ręce mnie bolały na chrzaniania. A Simplex mówi, dobra, jeszcze tam ze 3 etapy, damy radę, nie? Ja już myślę, dobra, jesteśmy bliżej niż dalej, przejdźmy to, ale to była mordęga, to tak, w ogóle nie ma przyjemność.
No. Tak, bo tam jakby
te wszystkie gry jak
Panisze... to dostałeś jeden strzał i Dawid...
Alien vs Predator...
Musisz iść salony z tą maszyną do masażu, tą taką kulką, wiesz, tą taką, co robi...
Ale to też mówię, to też wiele gier miało ustalany poziom trudności, więc być może tutaj był podkręcony. Tylko nie pamiętam.
Ale nawet te etapy już są też
nie,
takie.
Ale tutaj to
oni są tacy super, że musiał być
Simplexem.
No łatwo.
A ja już miałem, ja już nie nosiłem okularów, miałem dobre oczy. Ja już widziałem, co robię.
Więcej klatek.
Więcej klatek, dokładnie.
Tu podcast Lawokado nocą.
Cześć, witajcie wszyscy koledzy, bardzo serdecznie.
Jak zawsze w jednym składzie, gratulacje.
300 odcinków to genialny wynik, biorąc pod uwagę wasz profesjonalizm.
Życzymy ich dużo więcej.
I żeby dawały wam tylko więcej radości.
Pozdrowienia z Poznania.
Stoicy, rozgrywki, Lawokado i niezgranych.
Hejo!
Siema, tu Simplex z podcastem Kwadrat. Chciałem pogratulować 300 odcinka, niech mi dmuchał. Osobiście uważam rozgrywkę za jeden z najlepszych podcastów w giereczkowie polskim. Słucham regularnie każdego odcinka, jak tylko się pojawi. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Nie przestawajcie nagrywać. Cooldown na zawsze w serduszku. Trzymajcie się, hej.
Przychodzi baba do lekarza, a lekarz zatrzymał ją, kiedy jeszcze była w progu i powiedział: po co tu przychodzisz, babo? Czyż nie wiesz, że lekiem na wszystkie twoje choroby, zarówno ciała, jak i duszy, jest rozgrywka? Płynąca z jej odcinków radość działa tak kojąco, że gdyby nie Big Pharma, sprzedawałbym teraz fasolę.
Jaś, już dorosły, przychodzi do mamy. Mama przerywa mu i rzecze: synu, wybacz, że wraz z ojcem zawiedliśmy, ale podążaj za mądrością rozgrywki, a na pewno pójdziesz do nieba.
Trafił mężczyzna. Kiedy dotarł do bramy niebios, zauważył, że jest zamknięta. Pyta Piotra, o co chodzi, a ten odpowiada mu: rozgrywka głosem swoich prowadzących daje już słuchaczom raj na ziemi. Dopóki więc nagrywają, brama pozostanie zamknięta, a to trwać będzie jeszcze wiele, wiele odcinków. Tego życzą im bowiem Kasper, Konrad i Kuba z podcastu Trójkast.
I teraz w ogóle mamy, słuchajcie, moi drodzy słuchacze, grę niespodziankę.
I widzowie.
No, która już była, jak Maciek zauważył.
Bo nawet my nie wiemy, co będzie.
Ja trochę wiem, bo podejrzałem telefon.
Ja obstawiam Daytonę, ale nie...
Nie, nie Daytona.
Ale ta sama platforma.
Właśnie miałem wielką zagwozdkę, żeby wybrać jakąś grę, no bo tak ustaliliśmy, że to raczej ma być stary tytuł, który pamiętamy za coś.
My już się baliśmy, że Kaz znowu będzie opowiadać o grze, gdzie się leci pszczołą i o Walkerze z Amigi, gdzie myszką strzelasz, tak, klawiaturą tak, chodzisz.
Ale to jest właśnie też... I zobacz, i obie te gry, tak parafrazując, no, dalej się dobrze trzymają. I
jak na MDK.
Nie,
a widzisz?
Ale gówniarzu, Kaz kiedyś polecał
Kukurin.
Ja to sobie odpaliłem na wersji na Game Boy Advance. To jest genialne. Ona się nic nie zestarzała.
No mówię, że jest rewelacyjna.
Ja mam tam chyba z 16 godzin.
Ale wiesz, jak wygląda wersja na GameCube'a? Ona jest właśnie w takim ala 3D. Jest znacznie, moim zdaniem, przyjemniejsza dla
ona. Jest 640.
Osoba, która wnosiła tą mechanikę, powinna grać.
Ale tam można grać na 4 osoby chyba na tym GameCube'ie nawet. Więc kurczę.
Genialne jest. Uwaga, uwaga. Król sięga do torby z prezentami.
Wyciągamy torbę z prezentami. Bo mam ze sobą trzy rzeczy.
Trzy rzeczy?
Tak.
Czy jedna jest na baterię,
flaszkę,
bo na trzeźwo się nie da.
Większa rzecz to jest pad, który no, pokonał tego pada od PlayStation, jeżeli chodzi o rozwiązania.
On miał jedną gałkę,
bo miał gałkę
więcej.
Ale w ogóle tak z ciekawości, bo też no, nie każdy miał pewnie z was okazję doświadczyć. Zobaczcie, jak ta gałka w ogóle działa. To jest jedna rzecz.
On zepsuje.
Ten pad jest związany z tytułem.
A to jest pad na jaką konsolę? Powiedz o tym.
To jest pad do Sega Saturn. Chciałbym się zapytać,
czy doświadczyłeś kiedyś gałki.
Fantastycznie.
Poczułem.
Takiej nigdy.
Plastikowa. A to jest...
Pożywowa.
Pożywowa. Pożywo sztuczne, mój drogi. A to jest właśnie jak? Tytuł, który mam ze sobą, czyli Nights into Dreams.
Na to idą pieniądze z
który w zasadzie, który...
Ale właśnie miałem mówić w ogóle, w jakim to jest dobrym stanie.
Gałkę? Bardzo,
no,
bardzo
nie jest
chcę.
W dobrym stanie. Który jest tytułem, za sprawą którego powstał ten pad. Bo Yuji Naka, czyli pan, który obecnie jest w więzieniu, więc... Nic tam nie robi nowego.
Za to poszedł.
A za co pan
zrobił Balan Wonderland, który miał być takim duchowym następcą, może Nights, trochę w tym klimacie.
A wiesz, za co pan poszedł do więzienia?
Tak, za jakby defraudację informacji. W sensie, że on zaczął coś tam wyśpiewać, jakieś informacje ze Square Enix.
Przemysłowe.
Dzisiaj by nie poszedł
i na dwa lata poszedł siedzieć, czyli nie tworzy.
To luz, może
w ogóle
przeżyje.
Też zawsze tutaj polecam sprawdzić, jak wyglądają opakowania gier od Saturna, to jest po prostu kosmos. Tylko, że były dwie wersje, ta druga wersja opakowań już jest dużo lepsza. Natomiast ta
jaka jest przepiękna jest płytka.
Tragiczna. A tu jest, moi drodzy, jeszcze jeden tytuł, płyteczka. Nawiązujący do tego, o czym będziemy mówić. Czyli Christmas Nights, wersja japońska. Bo tak Japończycy wydawali gry na Sega Saturn, czyli w jewel case'ach. I co ciekawe, u nas też ten tytuł się pojawił jako Christmas Nights, ale on był dołączany na przykład w Europie. Często był dołączany do magazynów z grami. To jest taka demówka, która prezentuje nam to, co znajdziemy w środku Nights, ale to jest już kiedyś właśnie na rozgrywce mówiłem o tej demówce najwięcej, bo to jest chyba najbardziej wyjątkowa demówka.
Mówiłem, jaka że flaszkę przyniósł. No.
I druga. No właśnie.
To czwarta.
Profesjonalność.
Profesjonalizm, pełną gębą. No i teraz chciałem chwilę opowiedzieć o tym, jak tutaj została tworzona ta gra. No bo to jest gra twórców Sonica, czyli Sonic Team. I Yuji Naki, też bardzo mocno zaangażowanego w produkcję tej gry. Oni już mieli dosyć tworzenia gier o Soniku na ten moment. Chcieli stworzyć coś innego, coś wyjątkowego na nową konsolę, czyli na Saturna. Założenie było takie, żeby zrobić coś w 3D. No i podobno tam wpadli na pomysł, uwaga, kiedy któryś leciał samolotem. I nagle wpadli na pomysł, żeby zrobić grę o lataniu. I rzeczywiście to jest gra o lataniu. Z tym, że to jest gra w trójwymiarze, aczkolwiek większość akcji dzieje się w 2D, jakby na planszy takiej, no wiecie, 2,5D, o, tak byśmy to się nazwali. Chociaż są też momenty, w których sterujemy postacią widoczną zza pleców. Natomiast stwierdzili panowie, że ten ich cały koncept nie za bardzo się sprawdza na standardowym padzie. Czyli no, pad od Saturna nie był dokładnie taki, ale no, powiedzmy, że przypominał te standardowe pady, czyli mieliśmy tutaj przyciski, żadnych analogów. No a właśnie, Knights fruwał w powietrzu. Tutaj w tej grze bardzo ważne było tworzenie sobie takich okręgów tą postacią, czyli szybkie zakręcanie kółeczek. No i wtedy wpadli na pomysł, żeby wykorzystać nowego pada. I rzeczywiście zaczęli projektować pada, który będzie w zasadzie stworzony pod tę grę. I większość kopii Knights została wydana razem z padem. Tutaj ja mam akurat wersję japońską pada, czyli ona jest, no, powinna być taka bardziej biała, już trochę...
Ma swoje lata.
Tak, jest nadgryziona zębem czasu.
Jak właściciel.
A wersje z padem miały, tak, miały wydanie w jewel case'ie, czyli były w takim wielkim opakowaniu. Czyli ten akurat egzemplarz jest wyjątkowy, bo jest w standardowym boksie saturnowym, no i to było rzadkość, jeśli chodzi o Knights. No i teraz, zaprojektowali sobie tego pada i jak każdy z Was mógł teraz dotknąć gałeczki, to każdy też z Was mógł stwierdzić, że ona troszeczkę inaczej działa niż te standardowe dzisiejsze analogi. I to rzeczywiście Sony zrobiło super, że ich analogi przewyższały, no, chyba wszystko, co wtedy było dostępne na rynku. Ten jest ok, da się na nim grać, jest naprawdę fajny, ma jeszcze, uwaga,
triggery,
analogowe triggery, czyli to była też wielka nowinka i co też się przydaje w tej grze, bo tutaj też one są wykorzystywane do sterowania tą postacią.
A widać też ewidentnie, jak blisko tego jest gamepad od Dreamcasta.
Tak, bardzo blisko gamepad, dokładnie. Natomiast on jest chyba wygodniejszy niż gamepad od Dreamcasta i super sprawą są te przyciski tutaj w tym rządku. To do gier typu Street Fighter to jest zarąbista sprawa. Też jest ciekawostka mała, bo to wtedy, no, to wszystko było nowością, nie? Więc nie wpadli na genialny pomysł, żeby wykorzystywać i analoga, i D-pada, czyli trzeba było sobie ustawiać.
No właśnie miałem pytać, po co jest ten przyłącznik?
No właśnie, czyli ten plusik to jest tak naprawdę D-pad, czyli w tym momencie nie
obciążone. Wczesne pady od Playa też miały przycisko do analogu.
Tak, to... Aha, czekaj, tak, tam lampkę miały, tak.
No rzeczywiście, zapomniałem. Używałem. No.
A tutaj mamy tryb analogowy i wtedy korzystamy tutaj.
Chodziło o dane, które idą, nie? W sensie, że było ograniczone które idą przez kabel, więc...
Ale z dzisiejszej perspektywy się wydaje aż kosmiczne, nie? Bo jednak tracisz pole do manewru, bo nie wykorzystujesz wszystkich przycisków.
Teraz można jednocześnie krzyżyć gałkę.
No i też ciekawostka. Ten pad byłby uważany chyba za pierwszego, który był zastosowany, tak, w którym zastosowany był na taką skalę analog. Gdyby nie pad od Nintendo 64. Ale Nintendo 64 też, bodaj z tego co pamiętam, było wydane w 96, czyli tak samo jak Knights into Dreams z tym padem, ale wyprzedziło tę edycję o jakiś tydzień, 10 dni i do dzisiaj właśnie tego pada od Nintendo 64 i ten analog uważa się za ten klasyczny, za ten pierwszy, za ten, na którym wszyscy się wzorowali, mimo że osobiście moim zdaniem ten wypadł lepiej. Ta wersja analoga jest lepsza niż ta.
No bo ja też o tym zapomniałem, a mając jakiś czas temu, nie wiem przy jakiej okazji, już nie pamiętam, a może u Ciebie, tak, pada od N64, zauważyłem, że ten analog chodzi po takim ośmiokącie. Jak nim powiedzmy, kręcisz kółko, to nie jest kółko, tak jak nawet tutaj, tylko czujesz, że to jest taki
ośmiokąt, bo są takie wyżłobienia, tak, ale w ogóle te kanciaste wyżłobienia to też były w padzie, znaczy w tej gruszce tak zwanej od Wii. Tam też były takie...
Aha, no dobra, ale to już nawet było później. Tak, chodzi mi o to, jak wymyślali to ten jest lepszy, bo się kręci ładnie po okręgu.
Z nim naprawdę fajne te kółka można kręcić w Knights into Dreams. I wymyśliliśmy panowie, że właśnie ten pad będzie bardzo dobry do tej gry. I rzeczywiście to jest chyba jedna z niewielu, a może nawet gra jedyna według mnie na Saturna, gdzie wykorzystanie analoga znacznie ułatwia rozgrywkę i w sumie granie na D-padzie mija się trochę z celem. Czyli rzeczywiście warto dokupić sobie takiego pada, akurat te wersje japońskie.
Do tej jednej gry.
On działa nie tylko tak naprawdę, w tej jednej grze.
No tak, ale jedna gra to tak naprawdę.
Ale ta gra to jest taki mus.
A później były jakieś taki game changer, że miałeś tego pada i wracałeś do starszych tytułów i się okazywały prostsze, bo super było grać w analogu.
To też zależy, bo na przykład jak była jest Sega Rally, to Sega Rally miała wersję początkowo, bo to była chyba z tego co pamiętam starsza gra, czyli ona była tylko na D-pada, ale później w Japonii wydali wersję Plus, która obsługiwała ten analog controller i akurat ja nie doświadczałem jej, ale ludzie mówią, że to jest znacznie przyjemniejsze doświadczenie właśnie w tej Sega Rally, więc pewnie tak też bywa. Natomiast jeżeli chodzi o ten tytuł, to on jest bardzo dobry. Ale to jest jeden z youtuberów właśnie polski, Elektroskansen, tak się nazywa, bardzo fajne materiały, też ma o starych grach. On tak stwierdził, że no jest takie powiedzenie easy to learn, hard to master. Mm-hmm. Nie? I że to kompletnie nie pasuje do tej gry, bo ona jest po prostu trudna w ogóle w zrozumieniu i jeszcze jest trudna w wymasterowaniu.
Hard to learn, hard to master.
Ona, tak, to jest po prostu kosmos.
Japończycy.
A jeszcze jest taką rzeczą, która najbardziej odpycha od tej gry, jest to, że ty nie wiesz, co masz robić. No bo ludzie myśleli o tym tytule...
Bo jest po japońsku.
Nie, a właśnie tutaj w to można bez problemu grać, mimo że jest po japońsku. Natomiast ludzie myśleli, że to jest... No bo to tak było przedstawiane, jako taki killer dla PlayStation, killer dla Nintendo. W ogóle przecież były reklamy z tym Nights in
Okazał się killerem dla
Zatuna. Uwaga! Wierzę, no, nie wiem, czy widzicie tę reklamę, gdzie właśnie jest reklamowany Nights. I w pewnym momencie jest informacja o tym, że na innym systemie te cuda graficzne, które tu widzicie, w ogóle byłyby niemożliwe. A tak specyficznie mówiąc, to na tym systemie jest pokazane Sony PlayStation, które jest rzucone z budynku tam jakiegoś wysokiego w Nowym Jorku. I jest tylko taki tekst, fly, plaything, fly, coś tam, you are not ready. I tak reklamowali się kiedyś.
Agresywny
i
marketing.
I tak hejtowali inne filmy. Natomiast no ten Nights okazał się jednak chyba nie aż tak popularny, bo Sega Saturn nie uratował, ale to jest gra wyjątkowa, tak jak powiedziałem, ona jest trudna w zrozumieniu początkowo, najlepiej sobie w ogóle poczytać instrukcję, chociaż ona też nie wszystko wyjaśnia, bo to, moi drodzy, nie jest platformówka, to nie jest zbieranie jakichś kółek, to generalnie się lata, tak jak mówiłem, najczęściej w 2,5D, w pięknym klimacie snu, bo cała gra opowiada o tym, że dzieje się jakby w świecie dzieci, które śnią. I ta postać jest jakby ich wyobrażeniem ze snów i one przeżywają sobie problemy dnia codziennego związane z jakimś lękiem przed rówieśnikami. Takie rzeczy w sumie psychologiczne, które dzisiaj są szeroko omawiane, wtedy były rzadziej. I one przez te sny, które stają się koszmarami, starają się trochę naprawić to, co się dzieje w świecie rzeczywistym. I tam poznają tego Nightsa, zamieniają się w niego i można tym stworkiem tutaj latać. I to latanie, ta cała gra, to nie jest żaden platformer, to nie jest żadne zbieranie okręgów, które tam wszędzie sobie latają, ty musisz przez nie przelatywać, tylko to jest tak naprawdę arcade segowy, czyli to można powiedzieć, że to są takie wyścigi. Mm-hmm. To jest gra, w której od razu, kiedy przechodzisz w ten tryb Nightsa, czyli tej postaci, zaczynasz latać, odmierza się czas i ty musisz w tym czasie zdobyć takich tam 20 niebieskich kulek. Kiedy zdobędziesz 20 niebieskich kulek, rozwalasz jedną taką dużą strefę. Nie pamiętam już tych nazw, jak one się nazywały. No i kiedy to...
Te kulki to LSD się nazywa.
Tak. I kiedy właśnie rozwalisz te strefy, to masz czas bonusowy. I w czasie tego, w tym czasie zdobywasz więcej punktów za przelatywanie przez obręcze, za zdobywanie innego typu znajdziek. I jeżeli nie rozkminisz tego, czyli w zasadzie gra polega na tym, zbierasz niebieskie kulki, niszczysz strefę i dopiero wtedy zaczynasz zdobywać punkty, bo one są podwójnie liczone. Jeżeli tego nie rozkminisz, to nie uzyskasz zakończenia tej gry, dlatego że po każdym etapie masz przyznawane punkty. Z tego jak ci poszło. Jeżeli mówię, nie rozkminiłeś tego motywu, że masz podwójną punktację po rozwaleniu strefy, to wtedy nigdy nie uzyskasz, uwaga, poziomu C. A minimum C za dany etap powoduje, że odblokowujesz ostatni level. Więc trzeba nauczyć się, jak w to grać wcześniej, najlepiej o tym poczytać. I kiedy już zrozumiesz,
super,
to o co chodzi w tej grze.
No. Nie, ale to trzeba wcześniej poczytać.
To wiki, pomyślcie sobie, kompendium tu jest tak samo.
Pomyślcie sobie, że nie ma internetu.
Nie, ale no właśnie, pomyślcie sobie, że to jest
96, to miał być taki... To już był w Polsce wprowadzony chyba PM.
To też miała być gra celowana troszeczkę w dzieci, ale troszeczkę też w starszych fanów Segi. I dlatego mam ten system punktacji. Ona miała być teoretycznie łatwa, taka do opanowania, do sterowania. I rzeczywiście to sterowanie jest dosyć proste. Ale niestety źle wyjaśnili tu mechanikę i często jak ktoś pierwszy raz gra i nie doczytał, o co chodzi, to on tak mówi, no ale co mam tu w ogóle robić? Dlaczego na przykład tutaj zdobyłem poziom C, a nie A?
Znowu jak
wszystko, wszystko mi dobrze wychodzi, nie? Przelatuję przez obręcze, jest okej. Okay. No ale nie doczytałeś, jak w życiu.
Jak w życiu, nie doczytałeś.
Ale jak już to zrobić, to się okazuje, że ten tytuł jest wyjątkowy i powiem wam dlaczego. Same światy, które tu są przedstawione, to jest, pamiętajcie, 96 rok, czyli era 3D, gdzie to 3D jeszcze nie było tak eksploatowane, to było coś nowego, a tutaj mamy pełen zestaw światów, tak jakbyście pamiętali każdą platformówkę 2D, gdzie były mroźna kraina, tam jakieś plaże, dżungla. Jakieś dżungle, coś takiego i tutaj to wszystko jest, ale w 3D. To jest gra, która ma takie drugie dno też, bo są różne znajdźki i się okazuje, że na danym etapie masz porozrzucane gdzieś w niektórych miejscach, których na pierwszy rzut oka nie widać, takie jaja, dosłownie jaja. I kiedy do nich podbiegasz, podchodzisz, to się wykluwa z tych jaj postać. I się okazuje, że to są interaktywne elementy planszy, bo jeżeli tych postaci się pojawia więcej, to na przykład kiedy przelatujesz obok nich i niszczysz wrogów ich, to oni się do ciebie uśmiechają, tam machają, pokazują coś. Jeżeli ty, nie daj Bóg, im zrobisz krzywdę, to wtedy oni się zachowują zupełnie inaczej. Czyli jakby twoja rozgrywka może wyglądać, ta plansza może wyglądać, nawet muzyka się może zmieniać, w zależności od tego, jak twoja postać zachowuje się podczas tej rozgrywki. Czyli coś moim zdaniem dosyć ambitnego jak na tamte czasy. A sam fan z tego przelatywania, jak już rozkminisz, że to jest wyścig, gdzie musisz opanować, jak wygląda tor i po tym torze najszybciej przelatywać i jeszcze liczysz, czy uda ci się te pętle zaliczyć na przykład przez 20 sekund, bo tyle ci zostało do końca twojej rundy. Jeżeli to zrozumiesz, to tak,
no, właśnie, nie?
To naprawdę daje radę. To jest super gra po tej całej rozkminie. A to, co oni zrobili z tym tytułem, czyli z tym Christmas Nights i z tym demem, to jest mistrzostwo świata, bo ja teraz mając to demo oryginalnie na Saturnie, wcześniej ogrywałem je tylko w wersji, bo ta gra w ogóle jest dostępna do dzisiaj na Steamie, nie wiem czy na nowszych konsolach, na PS3 na pewno, na Xboxie 360, nie wiem czy na tych nowszych, ale na Steamie jest i na Steam Decku też działa, bardzo dobrze działa, mimo że jest informacja, że raczej nie, czy tam może mieć problemy, ale działa.
Tobie też działa.
To Christmas Night jest tam zawarty, ale troszeczkę w okrojonej wersji. Ta wersja jest pełną wersją tej gry, pełną wersją dema, ale dlaczego ona jest lepsza niż współczesna iteracja? No dlatego, że w tej grze jest zawarty, jak to powiedzieć, taki zegar. I ten zegar, w zależności od tego, kiedy odpalasz tę grę, gra się zachowuje inaczej. Jeżeli odpalasz ją w Boże Narodzenie, to masz motyw taki, że są jakieś dzwonki, Mikołaje, sanki, jest wszystko na tak... jest wszystko na... O, no właśnie, tutaj Maciek też rozkminił, że
Maciek zepsuł.
Można odpiąć. Masz motyw po prostu świąteczny. Jak odpalisz na przykład w 1 kwietnia, to twoja postać się zamienia, jest inną postacią, jest taki specjalny motyw, informacja, że to jest April Fool's Day. Jeżeli odpalisz to tak jak dzisiaj, na przykład byśmy to odpalili, to wygląda jak zwykła demówka z pierwszego poziomu z tej gry, jednego z pierwszych. No więc to jest unikatowe i tego nie ma w tej wersji najnowszej, bo tam jest zawsze odpalana ta wersja Christmas, koniec. Natomiast i tu jeszcze jest coś fajnego, bo tutaj zawarto prezenty, czyli po przejściu etapu, bo przechodzisz etap, zapomniałem powiedzieć, że tutaj po każdym etapie jeszcze jest walka z bossem, pokonasz jednego z pierwszych bossów, masz możliwość otwarcia prezentów, to jest taka gra w no, memory trochę, czyli musisz doszukiwać pary postaci, odblokowujesz przez to nowe tryby, jakieś time ataki, jakieś galerie postaci, jakieś filmiki, ale mało tego, tutaj jeszcze możesz odblokować, chyba to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle to było dostępne, grywalnego Sonika w 3D. Czyli na planszy zamiast tej postaci Knightsa, który lata, pojawia się Sonic, który pędzi po podłożu, może się wybijać, łapać te kulki, ale on nie lata, zachowuje się w sumie jak taki Sonic ze swoich gier, ale właśnie w 3D i to była taka pokazówka, patrzcie, będziemy może robić w przyszłości Sonika na Saturna i to może tak wyglądać. Też kolejna taka już osobista, ostatnia rzecz, którą chciałem wspomnieć, to to, że ta gra była w mojej świadomości, bo nie grałem w nią w przeszłości, kiedy była na topie, albo nie na topie, ale kiedy Saturn jeszcze istniał i były wydawane na niego tytuły. Ta gra miała nawet kampanię reklamową dosyć szeroko zakrojoną w Polsce. To stąd ją kojarzyłem w ogóle, bo były reklamy z tego, co pamiętam, Secret Service, oczywiście była recenzja. Były reklamy w czasopismach dla dzieci. Na przykład ostatnio sobie analizowałem te stare, jeszcze mam Kaczory Donald z 96 roku. to tam chyba w 10.
Analizował sobie Kaczorek
Analizowałem sobie Kaczorek Donaldy.
Akurat tutaj przyjechał do mnie też kumpla syn, taki młodszy, chciał te kaczory poczytać, bo to taki wiek 10
lat. Kas mu zabrał i zaczął analizować.
I zacząłem je sobie wyszukiwać i patrzę, o jest tutaj reklama, Knights znowu. I te reklamy budowały taką świetną atmosferę znakomitego tytułu, o którym zawsze marzyłem za dzieciaka. Więc strasznie się cieszę, że po tylu latach mogłem go ograć też na tym sprzęcie prawilnym, czyli na Sega Saturn. Tak jak powiedziałem, fajną opcją jest ogranie tego na Steamie, bo na Steamie jest taka nowocześniejsza wersja, która została wydana najpierw na PS2 z lepszą grafiką.
Bo wiesz, ja kiedyś próbowałem zagrać w tę grę na Steamie i ona mi się w ogóle nie uruchamiała. I nie wiem, czy ona dostała
ze swojego kompa miałeś.
Ze swojego kompa,
Nawet na Steam Decku działa, więc spokojnie.
Spokojnie, na Steam Decku działa, spokojnie,
spokojnie, że ci nie działa, na Steam Decku działa,
ale podobno ludzie. Jak już działa na Steam Decku, to musi zadziałać na Steamie też. Natomiast powiedz, jakbyś kiedyś ją odpalał i ci zadziała, no to jeżeli nie będziesz wiedział, co kompletnie masz zrobić,
zadzwoń do kaza.
Daj mi znać, to ci wyjaśnię. Bardzo i wtedy chętnie. Będziesz czerpać z tego na pewno jakąś tam przyjemność.
Bardzo chętnie.
Inaczej, jak się nie wgryziesz, no to masz problem. Ale
no, masz problem press.
Pamiętajcie,
masz
problem press. Wgryzajcie się w ten tytuł i grajcie, bo nie ma czegoś podobnego. Naprawdę nie kojarzę żadnej gry, która byłaby, która zaczerpnęłaby jakieś mechaniki, mocne mechaniki z tego tytułu. Może dlatego, że były takie słabe, ale no nie było takiej gry. Dlatego polecam bardzo.
Podoba mi się recenzja na Steamie tej gry, tak. Która recenzja na Steamie jest napisana w recenzji. Śnisz o robieniu kółeczek, wspaniałe.
No i to Kas pisał, zobacz tam.
Ale też to jest taki jeden motyw, taki dramatyczny. No bo te dzieci jakby podczas swoich snów przemieniają się w tego Knightsa, a w ostatnim etapie, to taki spoiler, jak ktoś chce zagrać. Tak, to idziesz sobie tą twoją postacią i jakby ten Knights jest zamknięty i ty nagle masz jedyną rzecz, którą możesz zrobić, czyli skoczyć w przepaść. No i jakby tak myślisz, co się stanie, nie? Skoczyłeś tym dzieckiem w przepaść, ono leci w dół, jest taka chwila zawahania i dopiero po chwili jest ten motyw, że wylatuje jednak w górę i potrafi, ma te umiejętności, czyli tak... No jest to jednak...
Uwierz w siebie.
Uwierz w siebie, motyw w górę.
To tak, to ja mam do ciebie jedno pytanie istotne, bo gra na Steamie kosztuje 20 zł. 28.
No tak, chyba tak.
A jakby ktoś chciał ograć w oryginał i na przykład patroni się zastanawiali, na co wydajesz pieniądze z Patronite'a, to ile kosztuje.
I jakie pieniądze?
Ta kopia i ile kosztuje Christmas Special? Albo nie, ile ty za nie dałeś?
To teraz jest tak.
Mamy... Ale to żona nie słucha, nie?
No właśnie. Czekaj, to drugie moje pytanie zaspokojone.
Ale to już, widzisz, ty dalej łapiesz, co on ma na myśli. To lata nagrywania wspólnego. No tak, ta gra jest w kilku wersjach, więc...
Taniej i drogiej.
Uwaga, ta wersja jest najdroższą wersją.
Tak.
Tak, którą tutaj
nie ma droższej.
Ta, którą kupiłeś, jest najdroższa, przypomnijmy.
Najdroższa wersja.
Pozdrawiamy. A można 20 zł na Steam.
Pozdrawiamy członków rodziny.
Nie, przepraszam, może źle powiedziałem. Bo jest, jeżeli weźmiesz wersję z padem i jest tam pad, no to jest droższa wtedy. To może nie najdroższa.
Tak,
to jest
pad. Druga. Tak. Jaki Kas ma.
Tak, ale to jest zupełnie inny pad, bo tu czarny by musiał być do tej wersji, więc spokojnie. Okej. Ta wersja z tym padem, jeżeli kupisz sobie w pudełeczku i wtedy będzie w jewel case ten tytuł, to jest dzisiaj tak europejska wersja z 800 zł, 900 zł. Jeżeli chodzi o ten konkretny egzemplarz...
Ten konkretny mnie interesuje najbardziej.
No to... To ja chyba za niego...
Dostałeś go od bezdomnego. Powiedz
z tego, co pamiętam, 400 zł czy 350 zł.
A co jest w nim nie tak, że tak tanio?
Natomiast jeżeli byś kupił sobie w jewel case europejską wersję, czyli ktoś wyjął z pudełka i pada wyjął i już nie ma tego pudełka, tylko ma taki jewel case, to jesteś w stanie to kupić za 200 zł.
Okej, okay. A to?
To kosztowało mnie 50 zł. Ta wersja z Japonii, w ogóle, a japońska wersja Nice też jest dużo tańsza niż te europejskie. I spad też jest dużo tańszy.
To ja już nie mam drugiego pytania.
Natomiast, no to mnie 50 zł, a teraz za około 80 zł można kupić to. I to warto naprawdę, bo no mówię...
Czyli niecały komplecik, który warto niecałe 5 stówek.
Komplecik niecałe 5 stówek.
Plus konsola.
Nawet
i pad.
Nawet powiedział 450, 400.
Co to jest? No.
To ja mam jedno pytanie.
No dzisiaj mówiliśmy o LFC, tak?
Tak, że współczesne gry kosztują prawie 400 zł.
No, więc właśnie. To jest ten. No. Jeszcze jak za klasyka. Ja mam pytanie, bo ja nigdy nie wiedziałem, że to się tak dzieje. I mam pytanie,
po co? Nie wiem. Tego na to ci nie odpowiem.
Bo przecież tu ani żadna memorka, ani żaden moduł Wi-Fi nie wchodził wtedy.
Albo oni myśleli, że będą to rozszerzać o coś więcej, albo po prostu...
A nie, że na przykład zostaje ci w konsoli, a pada sobie odpinasz i gdzieś odkładasz, a to ci cały czas wystaje z konsoli.
No nie, że kabel wisi od telewizora do kanapy.
To rozwiązanie ogólnie... Nie, to rozwiązanie ma też sens, bo też może być tak, że awaryjność tego może być większa.
A czyli, że wymieniasz kabel tylko.
Nie wiem, tak sobie strzelam teraz. Bo
no tak, bo kable zawsze tu padają, tu... Moje
więc to pamiętacie, że na NES-ie chyba było tak, nie tym oryginalnym, u nas Pegasus, ten pierwszy Pegasus, który się ukazał w Polsce i tak samo z Famicą, one miały nieodpinane pady, one były przytwierdzone do konsoli, czyli jak cię zepsuł pad, no to w zasadzie musiałeś konsolę nową kupić. No a tutaj może poszli w zupełnie inną stronę.
Może faktycznie nie, że... to miało być podpinane jeszcze do czegoś.
A być może coś miało być, nie wiem, nie, powiem szczerze, nie doczytałem o coś.
No tak, czasem
informacji
robią...
muszę pogłębić też.
Czasem robią takie rzeczy, że sami jeszcze nie wiedzą po co, ale sobie robią, żeby
ale mieć zobaczcie, jak to jest podobne, nie do tego właśnie Dreamcastowego. Tak, nie, tam też jest,
tam wchodzi,
też, tak,
i jest, ten, i też jest takie gniazda. Bardzo podobne, widać, no.
Więc no... Są pewne rzeczy, nawet jeżeli nie cenicie tej gry, to za takie opada, za kontroler analogowy powinniście cenić pomysłowość twórców.
A co ciekawe, te pady są mega wytrzymałe.
Pady od PlayStation
Ja mam
1.
Od PSX-a właśnie takie pady bez analogów i mam chyba ze 3 i wszystkie są w świetnym stanie. Dalej gumki chodzą dobrze i tak dalej, a pady od PS2 mam też chyba tak ze 3 czy 4 i jeden jest w miarę.
Tak się zastanawiam, Maciek, bo mówiliśmy o tym wcześniej, że tutaj też był przycisk do analogów.
No.
Ale nie wiem, wydaje mi się, może się mylę, że jak ty wciskałeś ten przycisk do analogów, to cały czas D-pad ci działał.
Zależało to od gry.
Zależało od gry. Aha,
wiem, że niektóre gry chcą tak i czasem działa tylko jedno.
Czasem działa jedno, dobra. Bo wydawało mi się, że jednak działały oba, to może rzeczywiście od gry zależy. A tutaj jednak.
Nie było standardu.
Nie było standardu, tak, dokładnie.
No nic.
To tyle.
To tyle. Dział gier właśnie zakończyliśmy.
Polecamy każdą grę, którą dzisiaj omawialiśmy.
Tak jest.
Idźcie do sklepów, kupcie Nights.
I nowy kontroler.
Nowy kontroler do Sekisatu, to też kupcie.
Ale w Poznaniu, w graniach nie ma.
Czyli komplet, jakby ktoś chciał zagrać w oryginale, to ile musi kasznąć?
Tak.
A żeby kupić konsolę?
No tak właśnie, z padem, z prawidłowym.
Dobra, to ci powiem tak. Najtańszą opcją jest w ogóle kupno japońskiej konsoli i to jest z rzędu nawet 400.
No.
Musisz transformator oczywiście napięcia kupić do tego. Nie wiem ile kosztuje stułę transformator napięcia. Plus gry w wersji japońskiej, nawet z tym padem, to jest już około 300 zł. No. Czyli oryginalne Nights.
Czyli niecały tysiąc, żeby zagrać.
No, niecały tysiaczek za Nights.
Tak.
No
tak.
I tam potem 400 za każdą kolejną grę.
Lub dwie dychy na Steamie, no ale to jak trzeba się zbrukać karetustwo.
Nie wiadomo, czy zadziała.
To nie wypada, to tylko...
Na Steam Decku podobno komuś działa.
Ale to tylko wtedy, jak już masz oryginał. To wtedy można.
A, to wtedy mógłbyś na Steamie, okej. Okay. Tak. Słuchajcie, czyli dział growy mamy już za sobą i tak naprawdę dobiegamy do końca odcinka naszego jubileuszowego odcinka numer 300, 400 bądź też 409, prawda?
Tak, aczkolwiek 9, 400, musimy jeszcze 400. Ustalić, które 9 odcinków nie jest tymi oficjalnymi i wtedy będzie 400.
Okej, okay. I mamy ile? Prawie 1000
godzin.
50 dni, tak, 50 dni.
Grubo, nie, no już ci powiem.
1000 godzin, tak?
Jakoś. Dzisiaj wiele nie dodaliśmy do tego.
Nie, no wiele
godzin do 1000 będzie brakować.
Właśnie, właśnie.
Prawie 1000 godzin.
Nie damy rady tu 10 godzin, ale jest bardzo ciężko.
Ale możemy muzyczkę z windy dograć.
Tak, na 10 godzin, nie?
W tej windzie jest fajna muzyczka, taka, że ta winda nie wiadomo, czy się zerwie, czy
no, bo
nie.
Kiedyś był taki trend w internecie, że były zapętlone rzeczy, na przykład 10 godzin zapętlonych różnych rzeczy.
Najgorzej.
Kiedyś było lepiej, kiedyś było
ale
lepiej.
Ale możemy na przykład zrobić kiedyś coś takiego dla prawdziwych słuchaczy. Zrobimy sobie na przykład na 4 godziny i po godzinie utniemy na 2 i wszyscy będą myśleć, że to jest koniec, później pół godziny jeszcze gadki.
A,
i
jak takie skity na kasetach czasami były.
Tak.
Na końcu, tak, miałeś secret track, 2,5 minuty ciszy.
Ja czasami daję takie secret tracki tak, rzadko, ale czasem
ale
są
jeszcze zrobić, ale wiesz, że jeszcze wtedy ze pół godziny ciszy na koniec, nie? Żeby nikt nie wyczuł.
Zaczymy, 7 godzin ciszy.
Zaczymy kto po...
O, tak, bo szczególnie jak ktoś słucha tam urządzenie mobilne, to się nie zastanawia,
czy pasek jest i nie przewinie.
Tak,
no i znowu, kiedyś było lepiej.
Teraz nie było paska na kasetach.
Było mniej
miejsca. Trzeba było zobaczyć, że jeszcze się nie odwinęły ten magnetyczny ten pasek.
Ale w sumie te secret tracki to też popularna rzecz była, nie? No,
ale teraz mi się przypomniało, kiedyś któryś z pierwszych polskich hip-hopowych zespołów, nie wiem czy Wzgórze Japaczy czy coś, pamiętam, że to było dla mnie takie śmieszne i oryginalne, że na końcu jak się kaseta kończyła się jedna strona kasety, to nagle był taki skit i było ty, skończyło się, przerzuć na drugą stronę kasetę, słyszysz, ty, przerzuć będzie dalej. No.
Dobre. U nas nie ma drugiej strony, nie przerzucamy kasety, został nam jeszcze dział pozdrowień minimalny, bo tym razem to my będziemy pozdrawiać, a nie słuchacze. Komentarze i wszelkie pozdrowienia z poprzedniego odcinka pojawią się na odcinku numer 301. Tam wrócimy już do normy, prawda,
tak,
panie Deuszu?
Tak, wrócimy do normy, bo ostatnio też Spotify zepsuł część komentarzy, więc... Tak. Znaczy zepsuł, my je widzimy, ale nie widać ich na Spotify.
To Spotify zepsuł.
To Spotify zepsuł, tak. Co złego, to nie my. Zaczniemy od Kaza.
Nie, ja po prostu chciałem może tak pozdrowić i podziękować wszystkich, z którymi tworzyłem rozgrywkę i dzięki którym ten podcast dalej istnieje. No tutaj panom też dziękuję w studio. To tyle jeszcze. Dzięki tutaj Stanisław za to, że ogarnął dzisiaj nas.
Dziękujemy.
W studio, bo to takie pierwsze wyjątkowe nagranie. To tyle z moich podziękowań. Deusz.
Ja bym chciał tylko podziękować, pozdrowić, nie podziękować. Pozdrowić mamę, bo zawsze mi mama opieprze, że jej nigdy nie pozdrowiłem.
Pozdrawiamy jeszcze mamę.
Więc jak na 300 pozdrowie, to będzie...
My znamy mamę Deusza, więc też pozdrawiamy.
Tak jest. Maciek?
Ja pozdrawiam was.
O,
dzięki.
O,
i oby się żadnemu z was szybciej nie znudziło nagrywanie niż mi.
To dzisiaj stawiasz.
Tak jest, patronów!
Tak jest. Ja oczywiście pozdrawiam patronów, cały czas o tym myślałem, od 2 godzin o tym myślę. Nie, ale rzeczywiście pozdrawiam patronów, dziękujemy. Ja chciałem też pozdrowić wszystkich naszych słuchaczy, i tych dawnych, i tych obecnych, i tych, którzy dopiero zaczynają z nami przygodę. Pozdrawiamy was wszystkich bardzo serdecznie, bo to tak naprawdę dzięki wam jest jakby po co nadal to kręcić. Ja chciałem podziękować przede wszystkim moim przyjaciołom z podcastu, bo to jest piękne, że możemy się przyjaźnić, spotykać i spędzać razem życie tak naprawdę już od wielu lat.
Pocić się wspólnie
też. Oczywiście wielkie, piękne dzięki Tipsu za to, że dla nas to zorganizowałeś. Wielka piona, misiaczku.
Dzisiejszych widoków już nie zobaczymy.
I generalnie rzecz biorąc... Pozdrowić to nie bardzo możemy już Kuldana, ale myślimy o Kuldanie wszyscy razem i może ten odcinek chcielibyśmy też jemu zadedykować. Na pewno słyszeliście w wersji audio na Spotify czy też na innych apkach podcastowych, że inni ludzie też Kuldana wspominają i oczywiście my zawsze Kuldana wspominamy, w związku z czym myślimy cały czas o tobie, Piotruś, i mamy nadzieję, że gdziekolwiek jesteś, to nadal nas słuchasz. I tyle, moi drodzy.
I oby na Spotify'u. Żeby...
tak, zostaw komentarz.
To zepsuł te komentarze. No
właśnie, pamiętaj, no, Kuldan, w Najcy zagaj.
Teraz za darmo pewnie możesz. No.
Tak, to na pewno za darmo.
No właśnie. I pady są lepsze. Także tak to jest, kochanie.
Chciałem powiedzieć, że z twórcami porozmawiać, a zapomniałem, że jeszcze siedzą. I...
Dwa lata dostał już wyszedł i nie za to.
Także tak. Piszcie komentarze jak zawsze. Patronite to jest oczywiście patronite.pl/rozgrywka. Komentarze.
Wszystkie linki są w opisie odcinka.
Komentarze możecie zostawić na naszej stronie, na Spotify'u, nie tylko. A co do subskrypcji i dzwoneczka, to jest ciekawostka, taki mały spoiler możemy zapodać, tak, prawda? Że od 301 odcinka...
Kończymy nagrywanie.
Powinniśmy
nie będzie dzwoneczka.
Powinniśmy się pojawiać na YouTube Music i na YouTubie zwykłym.
Tak. YouTube Music?
Tak, jeśli wszystko zadziała z automatu, to będziemy też na YouTubie, ale między innymi nie z tego względu, że chcemy zostać YouTuberami, tylko między innymi z tego względu, że podcasty są tak popularne, że Google zrezygnowało z Google Podcast.
I Google Podcast, że zrezygnowali z
Google Podcast, bo przeszli na YouTube'a. W sensie tyle jest podcastów na YouTubie, że oni nie opłaca, tak rozumiem, nie opłaca im się kontynuować ich platformy podcastowej, więc wprowadzili pewne udogodnienia, gdzie możemy zautomatyzować wrzucanie podcastów na YouTube.
A że będzie... nic nas to nie kosztuje, po prostu się samo stanie.
Znaczy, tak? Prawdopodobnie będzie nas to kosztować, że to nie zadziała i będziemy walczyć, żeby to działało z automatu.
Zobaczymy. Możliwe, że będzie można słuchać, jeśli ktoś ma YouTube Premium albo woli na YouTubie słuchać, to też będziemy na YouTubie.
I tym bardziej będą nas ścigać wtedy za piosenki bez praw autorskich użyte w intrach.
To kończymy. Koniec. To kończymy z tym odcinkiem.
To był ostatni odcinek podcastu Rozgrywka, moi drodzy, odcinek numer 300. Realizował go Stanisław Wiertelak, a.k.a. Tips.
Brawo!
Dziękujemy.
I brawo my!
Tak jest. A na mikrofonach byli.
Ja.
Czemu mnie nie zapomniałeś?
Ja też byłem.
No i ja też byłem w sumie. No, to wszystko wiecie, moi drodzy.
Wszyscy w stałym składzie.
Tak jest. Jak zawsze, od zawsze w tym samym składzie. Rozgrywka podcast. Dziękujemy.
Wszystkiego najlepszego z okazji 300 odcinka. Byliście ze mną przy narodzinach pierwszego syna, drugiego syna. Mam nadzieję, że trzeciego nie doczekamy.
Cześć. Jako, że nigdy nigdzie się nie udzieliłem, a słucham was już dobre 4 lata, pomyślałem, że jest to jedyna słuszna okazja, żeby coś zrobić. Gdyby nie wasz podcast, istnieje duża szansa, że znienawidziłbym swoją pracę, dlatego chcę wam podziękować za dobrą robotę i oby jak najdłużej. Elo.
Pozdrowienia dla całego składu, waszych wspaniałych gości oraz niesamowitego Discorda. Cześć.
Siema chłopaki, chcę wam bardzo podziękować za robotę, którą robicie, bo robicie ją fenomenalnie. Każdy odcinek Rozgrywki to jest po prostu jak dobre piwko na początek weekendu, a każda dokładka czy grube rozmowy jest jak stuwa znaleziona w spodniach przed praniem, czyli coś, czego się nie spodziewam, a wpada to. Zawsze robi mi dzień. Róbcie dalej to, co robicie, jesteście niezastąpieni, każdy z was robi to naprawdę w świetny sposób i daje temu podcastowi kostkę siebie, co nadaje mu taki całokształt, którego nie da się podrobić. Pozostałe życzenia pisałem w komentarzach i na Spotify, i na stronie, także jakby coś, to dokładka z mojej strony w wersji audio. Wielkie dzięki, trzymajcie się, pozdrawiam was wszystkich, Raku, albo Iwo Monki, albo po prostu Krzysiek.
Cześć. Nie zmieniajcie się, chłopaki. Wasz podcast nie zmienił już od 3 lat, poprawił mi humor. Cieszę się, że dane mi było na was trafić dzięki Kubie, bo dzięki wam mój świat jest odrobinę lepszy. Pozdrawiam was, całą społeczność, mamę i tatę i swoją dziewczynę. Do zobaczenia na serwerach i do usłyszenia na głośnikach.
Pozdrow dla podcasterów, rozgrywka i grube rozmowy. Rośnijcie duzi i bądźcie szczęśliwi. Kolejnych 300 epizodów. Pozdrawiam z wielkiej betonowej chaty, wielki betonowy chów.
Pozdrawiam wszystkich z rozgrywki. Dzięki za te wszystkie lata spędzone razem i oby tak dalej. Dzięki za te wszystkie dni humoru i śmiechu, co nas sprawiliście i oby odcinki nie skończyły się na liczbie 3-cyfrowej. Pozdrawiam was, Marcin Men 1-1.
Ja jestem na Nenap i pozdrawiam Rozgrywkę o zawsze w tym samym składzie na zawsze. Pozdrawiam.
Nie ma problemu, panie prez. Pyzydyry, ryzygry.
Z okazji waszego jubileuszu dużo szczęścia, zdrowia i słodyczy, tego wam Grzegorz życzę.
Od zawsze jak zawsze, w tym samym składzie. Nigdy Rozgrywki nagrywać nie przestawajcie. Pyzydyry, ryzygry.
Rozgrywko jak jową przaja. Dziękuję za te 300 odcinków i za wszystkie piękne momenty. Wieszuję wam, co byście narychtowali Rostyla a Iwincy. Dzięki.
Hej, wszystkiego najlepszego dla Rozgrywki z okazji odcinka numer 300-400. Korzystając z tej okazji, chciałbym podziękować nagrywającym za ich ciężką pracę. Dezowi za to, że trzyma to wszystko w kupie. Razowi, że wciąż nam przypomina o tym, że kiedyś było lepiej. Dłuszowi, który jeśli nie nagrywa z kimka, to pewnie trzyma jakieś kabelki pod sufitem. No i Razerowi, który twierdzi, że gdyż go nie kręcą, ale mimo to wciąż nagrywa oraz montuje odcinki. Jesteście wielcy panowie i życzę wam, żebyście zrobili co najmniej długie tyle odcinki. Nara!
Gratulacje dla całej, od zawsze na zawsze stałej ekipie Rozgrywki za dotrwanie do 300-400 odcinka. Wszechojciec Kas, Doktor Deusz, Dinozaur Razer i Pres Perez. Wszyscy jesteście sztywnymi gitami i z dumą możecie nosić tytuł królów polskiego podcastingu. Chociaż wszyscy wiemy, że król jest tylko jeden. Oby wasze cierpienie trwało nie krócej niż przez kolejne 300-400 odcinków.